Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, ze mną jak zwykle jest Kuba Kazula. Cześć Kuba.
Cześć.
Za nami weekend z draftem NFL 2024. W piątek mogliście słuchać nagranego przez nas podsumowania pierwszej rundy draftu i odsyłamy tam wciąż wszystkich zainteresowanych, ale przecież to wydarzenie rozbija się o talenty z późniejszymi wyborami i te nieoszlifowane diamenty, z których mogą być zawodnicy użyteczni dla swoich drużyn. Oto rozbija się ocena po latach draftów w przypadku wielu ekip. My dzisiaj ocen w żadnej skali szkolnej wydawać nie będziemy, ale przejdziemy sobie przez wszystkie drużyny, krótko oceniając ich wybory, dyskutując sobie na temat tego, czym nas zaskoczyły w pozytywnym, ale też w negatywnym sensie, więc tak sobie to dzisiaj podsumujemy bez wystawiania laurek, no bo drafty mają to do siebie, że tak naprawdę pełną ocenę możemy dać. No właśnie, Kuba, po dwóch, trzech, czterech latach, po tym jak minie 5 lat, czyli kontrakt tych debiutantów z pierwszej rundy, kiedy jest taka pierwsza, dobra, odpowiednia chwila, żeby już wydawać opinie takie na temat klas?
No takie pierwsze to najlepiej po dwóch sezonach, takie powiedzmy już w miarę końcowe po trzech. Oczywiście są zawodnicy, którzy odpalają po 5 latach, no ale jeśli zawodnik odpali po 5 latach, to czy na pewno był wtedy dobrym pikiem? I zazwyczaj jak odpala 5 latach, to po 5 latach to niekoniecznie w tej samej drużynie, która go wybrała, więc to też całkowicie inna kwestia. Wiadomo, że oceny są ocenami, tak, ten słynny Patrick Mahomes dostający C- od jednego z portali. Tam chodziło bodajże o to, że trade-up zrobili Chiefs i tak dalej, i tak dalej. I to chodziło najgorzej, ale wiadomo, no te oceny są. Te oceny nie są rzucane w eter, te oceny są na jakiejś podstawie, te oceny są na podstawie oceny prospektów i to jest po prostu taka no, ciekawa warstwa informacyjna na start, można powiedzieć, karier tych zawodników, no ale wiadomo, doskonale wszyscy wiemy, że są prospekci, przy których jest masa czerwonych flag, a potem się okazuje, że gość odpala w lidze i żadna z tych czerwonych flag się przez całą karierę nie odzywa. A są tacy, którzy są teoretycznie can't miss, a potem coś się wydarzy, trafi w takie środowisko, że z tego talentu zostaje no może nie zero, ale przynajmniej mniej niż się wszyscy spodziewali. Więc oczywiście oceny są, żeby nakreślić mniej więcej, co możemy w tej chwili myśleć o zawodnikach, ale na przykład może się okazać, że dany zawodnik jest oceniany niżej przez, nie wiem, przeze mnie, bo go oglądałem i średnio mi się podobał. Ale na przykład drużyna, która go wybrała, uważa, że gość robi jedną rzecz dobrze i ta jedna rzecz dobrze jest idealna do ich systemu i to sprawi, że gość będzie miał długą karierę. Więc takich rzeczy nie wiemy. Nie wiemy też bardzo ważnej sprawy, jeśli chodzi o drafty, czyli no tego, jacy to są ludzie po prostu, bo wszystkie te drużyny spotykają się z zawodnikami. No raczej nie zdarza się, żeby ktoś wybrał zawodnika, nie widząc się z nim ani razu. Lajatulatu był kimś takim, mówiliśmy po pierwszej rundzie, że powiedział, że przecież Colsa nie razu z nim rozmawiali przez cały proces. No ale jednak najwyraźniej zrobili research bez rozmawiania z nim na temat tego, jakim jest człowiekiem, bo oczywiście wszyscy skauci, to nawet nie jest przed draftem, bo wszyscy skauci, którzy obserwują tych zawodników, to robią pod tym względem research no już w trakcie sezonu uczelnianego, kiedy jeżdżą na mecze, podpytują trenerów, a jaki jest ten, a co robi, a jak się prowadzi, a jak tam sytuacja w ogóle pozaboiskowa u niego w życiu i tak dalej. Także to jest wszystko sprawdzone. Oczywiście nawet przy takim sprawdzeniu można strzelić kapiszonem i każdej drużynie się to zdarza regularnie. Nikt nie ma draftu pełnego starterów ani zawodników, którzy mają ważne role. Jak jest, powiedzmy, no mówi się, że jeśli z draftu wyciągniesz czterech starterów, to jest bardzo dobry draft. No a zazwyczaj drużyny mają pików 7-8, więc to już najlepiej o tym mówi. Niemniej warto popatrzeć, posłuchać, jeśli ktoś nie śledził tych zawodników na uczelni, bo to może być jakaś wskazówka do tego, czym ci zawodnicy mogą być w lidze.
Zanim przejdziemy do drużyny po drużynie, no to tradycyjna odliczanka do startu sezonu NFL. Wypowiadam te słowa niemal równiutko w południe we wtorek 30 kwietnia, czyli mamy 128 dni do startu sezonu 2024 w NFL. Kto w historii został wybrany z tym numerem? Jest kilku ciekawych zawodników. W 2020 roku skrzydłowy Gabe Davis do Buffalo Bills. Niedawno zarobił duże pieniądze od Jacksonville Jaguars. W 2019 roku running back Tony Pollard wybrany przez Dallas Cowboys. Kolejny człowiek, który zmieniał drużynę w trakcie tej wiosny. 2015 rok, John Feliciano, wybrany przez Raiders, cały czas aktywny zawodnik, gracz linii ofensywnej San Francisco 49ers. 2014 rok, safety Trey Boston.
Słynne, zależy ci przerwy, to była ta słynna akcja na Twitterze przed Super Bowl, że kibice którejś z byłych drużyn Feliciano tam pisali, jakim cudem drużyna z Johnem Feliciano w składzie może grać w Super Bowl. I John Feliciano na Twitterze to udostępniał i tam dorzucał coś od siebie w tym tygodniu przed Super Bowl.
Tak, tak, to z tego możecie go kojarzyć. 2002 rok, linebacker Larry Foote, dwukrotny mistrz NFL z Pittsburgh Steelers. Rok 2001, guard Floyd Womack, wybrany wtedy przez Seattle Seahawks, ale grał jeszcze w kilku klubach, całkiem solidna kariera. I w roku 1990 running back Barry Foster, wybrany przez Steelers, dwa razy w karierze Pro Bowl, raz pierwsza drużyna All Pro. W tym roku, Kuba, z numerem 128 w drafcie przez Buffalo Bills został wybrany
znowu
running
Davis
back.
Davis do Buffalo Bills.
Tak, Ray Davis, running back do Buffalo Bills. Opinia króciutko o tym graczu, skoro już nam wypadł w odliczance?
Myślę, że bardzo ciekawe uzupełnienie Jamesa Cooka. To może być naprawdę taki one-to-punch z prawdziwego zdarzenia, bo Davis to taki siłowy biegacz w porównaniu do Cooka, który jest raczej tym szybkościowym. To się Bills może przydać szczególnie w zimę w playoffach. Jak trzeba będzie trochę porozbijać obrońców i dać im parę siniaków, to taki Ray Davis przebijający się siłą może swoje tutaj zrobić. Też to jest fantastyczna historia, bo Ray Davis to, jeśli dobrze pamiętam, jest człowiek no, z takim backgroundem, że tak powiem, z takim życiorysem, no, po którym nie spodziewałbyś się człowieka, że jest w stanie to wszystko przeżyć i trafić do NFL. On się tułał po jakichś chyba schroniskach swego czasu. Miał tam jakieś, w rodzinie jeszcze jakieś problemy chyba z chorobami były, jeśli dobrze pamiętam. Jest bardzo duży tekst o Rayu Davisie na The Athletic jeszcze sprzed draftu. O tym, o jego drodze, no wielu z tych chłopaków ma trudną drogę, ale Ray Davis to naprawdę w tym roku była topka. Trudno nie sympatyzować z tym gościem po przeczytaniu tego tekstu, dlatego polecam serdecznie i myślę, że... I często też jest tak, że zawodnicy z taką historią, jak już trafią do ligi, to na tyle doceniają to, że trafili do tej ligi, że zrobią wszystko, żeby w tej lidze odnieść sukces i myślę, że to był jeden z powodów, dla którego Bills wzięli Davisa, wiedząc, jaki on ma charakter, ile przeszedł i tak dalej.
No to proszę bardzo, w odliczance w losowaniu wylosował nam się naprawdę ciekawy zawodnik. Ray Davis do Buffalo Bills już z samej tej historii zasługuje na to, żeby bliżej śledzić później jego karierę. Kuba, przejdźmy do rzeczy. Zdecydowaliśmy, że kolejność drużyn, o których będziemy rozmawiać, jest kolejnością alfabetyczną. Cały czas przypominamy o odcinku z podsumowaniem pierwszej rundy draftu. Dzisiaj więcej pewnie powiemy o rundach od drugiej do siódmej, chociaż może tak być, że kiedy będziemy drużyny chwalić za najlepszy wybór albo krytykować za najgorszy w danym miejscu, będziemy odnosić się do tych wyborów, o których już słyszeliście. W piątek taki jest zamiar, żeby przy każdej drużynie nie opowiadać o 7, 10, 12 wyborach, których dokonały, tylko tak w bardziej telegraficznym skrócie gdzieś wyróżnić, a gdzieś znaleźć sobie pewnego rodzaju zaskoczenie. No i taki ogólny zarys tej klasy też od razu nam się być może z tego wytworzy. Arizona Cardinals, Kuba, otwierają nam kolejność alfabetyczną. Jak oceniasz ich draft? Mówiliśmy, że mieli dwa wybory w pierwszej rundzie. Przypomnijmy, że to był Marvin Harrison Jr. i Darius Robinson do linii defensywnej. Jak wyglądały te późniejsze dni i gdzie tam upatrujesz swojego takiego ulubionego wyboru?
Cardinals mają taki draft, tak jak pierwszą rundę. Po pierwszej rundzie miałem takie Marvin Harrison świetnie, Darius Robinson to mogło być lepiej. Mam wrażenie, że później wszystkie ich wybory to były właśnie na zmianę, to co powiedziałem. O, super, no dobra, o, super, no dobra. I tak to na zmianę szło. Jeśli chodzi o wybory z dalszych rund, no to DBs moim zdaniem, Max Melton, uwielbiam Maxa Meltona. To jest taki właśnie, wspominałem chyba nawet o nim w którymś odcinku, że to jest gość, he's got the dog in him, on nie jest zbyt duży, ale jak złapie, to nie puści. Jest po prostu, no też bardzo dobrym zawodnikiem, mam wrażenie, że gdyby miał lepsze warunki fizyczne, po prostu poszedłby w pierwszej rundzie i tyle. Jest dosyć niski, dosyć szczupły i to był chyba największy problem drużyn, jeśli chodzi o Maxa Meltona. Plus Cardinals ściągnęli dwóch spadających zawodników w piątej rundzie, Xaviera Thomasa i Christiana Jonesa. To byli dwaj zawodnicy, którzy no, byli typowani troszkę wyżej, nawet może do trzeciej rundy, w zależności od tego, jak to na to patrzył. No i Cardinals ich sobie zgarniają trochę później, więc to może być taka wartość dodana. Także ta trójka plus może Taylor, Dadrian, Demerson. To są ci, którzy mi pasują. Z kolei po drugiej stronie, jeśli chodzi o tych, za którymi, którzy troszkę mnie zdziwili, zdziwił mnie Isaiah Adams tak wysoko w trzeciej rundzie, ofensywny liniowy, aczkolwiek to myślę, że do tego jeszcze będę nawiązywał, bo mam wrażenie, że przez to, jak rzuciła się liga na ofensywnych liniowych, to potem niektórzy z nich poszli no wyraźnie za wysoko, bo drużyny, którym się nie udało załapać na ten run po ofensywnych liniowych, później próbowały to sobie jakoś zrekompensować, biorąc kolejnego najlepszego ze swojej tablicy, nawet jeśli to miejsce draftu no nie było zbyt odpowiednie. Ta dwójka kończąca im, w zasadzie trójka kończąca im trzecią rundę, bo mieli cztery piki w trzeciej rundzie, Isaiah Adams, Steve Rayman, Elijah Jones, to są no zawodnicy, których spodziewałem się sporo niżej mimo wszystko. Bardzo lubię Tipa Raymana, mam w ogóle wrażenie, to też będę się do tego odnosił, że klasa tight endów w tym drafcie była tak porozrzucana, każdy miał absolutnie inny board, wszyscy wiedzieli, że Brock Bowers jest jedynką, a poza tym nikt nic nie wiedział, każdy miał inną klasę, nie wiadomo było, czego się spodziewać. Jakbyś powiedział parę tygodni temu, że Ben Sinot pójdzie jako drugi tight end, to by ci wszyscy powiedzieli, no gdzie. Tip Raiman w ogóle w pierwszych dwóch dniach, a nie gdzieś w szóstej rundzie, też raczej nie, a tutaj się okazało, że to jest bardzo porozrzucane. Tip Raiman to jest kolejny taki zawodnik no, z charakterem konkretnym, więc myślę, że tutaj charakter był częścią tego procesu, na który postawili Cardinals. Niemniej, tak jak wspominam, jest kilka takich wyborów, które bardzo mi się podobają, kilka, przy których mam znak zapytania. Taki mieszany ten draft Cardinals.
Atlanta Falcons. Przechodzimy sobie szybkimi skokami, bo mamy aż 32 drużyny do omówienia. Falcons, którzy byli sprawcami największej sensacji rundy pierwszej. Czy później z kolejnymi wyborami, w kolejnych rundach, w kolejnych dniach Falcons dokonali lepszych decyzji, które tuszują? Bo nie będziemy mówić, co jest największym zaskoczeniem w przypadku klasy Atlanta Falcons.
No nie.
Michael Penix to jest największe zaskoczenie całego draftu.
To się nie zmieni. Jeśli chodzi...
To się rozumie samo. Przez się, jak było później?
Później niestety no nie było wiele lepiej. Falcons, jak widziałem, zerkałem na te oceny. Są ludzie tam na Twitterze, którzy zbierają oceny z tych wszystkich najważniejszych portali i tak dalej. No i tam Falcons po uśrednieniu tych ocen zajmują zaszczytne ostatnie miejsce. Oczywiście część tego to jest wynik no bardzo krytycznej oceny wyboru Michaela Penixa. No ale reszta draftu troszkę nie nadrobiła moim zdaniem. Lubię Ruka Ororo, czyli defensywnego liniowego, tylko że Falcons zrobili po niego dość duży trade-up. W dodatku zrobili to w momencie, kiedy moim zdaniem byli jeszcze lepsi zawodnicy z tej pozycji na tablicy, o których powiemy. Chociażby Johnny Newton był takim no, koronnym przykładem, bo on i Ryan Murphy to byli dwaj najlepsi zawodnicy na tej pozycji moim zdaniem, wyraźnie przed resztą, no i Newton był jeszcze dostępny, natomiast Ororo był tym jednym z wielu z tej drugiej półki, więc czy trzeba było aż robić po niego drogi trade-up, nawet jeśli Newtona by nie było na tablicy, to czy trzeba było robić taki drogi trade-up po Ororo, kiedy tych defensive tackli było więcej, i tym jednym z tych defensive tackle jest Brandon Dorlus, wybrany w czwartej rundzie, tych, których miałem na podobnym poziomie co Ororo. Także to jest mój ulubiony pick Falcons, bo to jest moim zdaniem naprawdę bardzo dobra wartość, Brandon Dorlus w czwartej rundzie. Braylon Trice też ok w trzeciej, natomiast cała reszta, no to nie są zawodnicy, którzy jakkolwiek mnie poruszają, a w przypadku kilku rzeczy, tak jak Penix czy ten trade-up po Ororo, to są rzeczy, których z kolei no nie do końca rozumiem.
No właśnie, widzę, że te dwa wybory źle im w oczach wielu otworzyły ten draft, bo już kiedy śledziłem oceny draftowe po pierwszych dwóch dniach, jeszcze przed dniem trzecim, to i tak Falcons byli tam już szybko spychani na dno. Trudno w dniu trzecim już taką przyklejoną łatkę odczepić. Baltimore Ravens, kolejna drużyna, przechodzimy do literki B. Jak podoba ci się draft drużyny, o której trochę rozmawialiśmy w jednym z naszych przeddraftowych odcinków, czyli wśród tych, które potrzebują dobrego naboru, i tam też trochę zmierzyliśmy się z taką teorią, że Ravens po każdym drafcie są bardzo chwaleni, a po upływie tych trzech lat, jak uznałeś, trzech, czterech lat, wychodzi na to, że to wcale ten draft to nie był taki wow, dynamit i obrodzenie talentami, jak w tym roku wypadli Ravens.
To znaczy w tym roku jest trochę podobnie, bo Ravens bardzo lubią, szczególnie na początku trzeciego dnia, zgarniać te spadające talenty, co spotyka się później z bardzo pozytywną reakcją, no że no, gość był typowany na drugą, trzecią rundę, spadł do czwartej, go Ravens zgarnęli, tak? Więc to zazwyczaj tak jest. Teraz też tak jest, bo kimś takim jest TJ Tampa, o którym się mówiło w kontekście nawet drugiej rundy. Devontae Walker może nie, ale no to jest taki, Adisa Isaac to jest taki zawodnik, to jest chyba mój ulubiony pick Ravens, poza oczywiście pierwszorundowym Nate'em Wigginsem, który mi tam pasuje, ale Adisa Isaac to jest zawodnik, którego ja też miałem bardziej na początku drugiej rundy niż na końcu trzeciej, więc to też jest taka konkretna wartość. Poza tym no ma możliwości bycia tym kolejnym edge rusherem Ravens. Mówiliśmy, że edge rusherów Ravens brakuje już od dłuższego czasu. Dawno nie było takiego typowego rushera Ravens, który odpala i za chwilę odchodzi. Daje im kompensacyjny pick, z którym oni wybierają kolejnego edge rushera i tak to się kręci, bo przez jakiś czas tak było. Ostatnio nie mają takich dobrych edge rusherów Ravens. Adisa Isaac może to zmienić. To może być kolejny z tych rusherów w Baltimore. Ogólnie, jeśli chodzi o nazwiska, to ten draft mi się podoba. Tak jak mówił Wiggins, Isaac, Roger Rosengarten, to jest też jeden z takli, którzy no urośli mocno w tym procesie przeddraftowym. Natomiast jest jedna rzecz, która bardzo mi nie pasuje w tym drafcie i ogólnie w off-seasonie Ravens. Odeszli ich dwaj podstawowi gardzi, John Simpson do Jets i Kevin Seidler, który ostatecznie trafił do Lions. I nie zrobili nic. Nie podpisali ani jednego weterana i nie wydraftowali ani jednego garda. Zapytany o to Eric DeCosta powiedział, no mamy ludzi, że tam nasi backupi z tamtego sezonu, tam Ben Cleveland, no i teraz w siódmej rundzie wydraftowaliśmy centra Nika Samaca, on też może grać na gardzie. No to nie jest plan, który chcesz mieć, kiedy masz drużynę biegającą i która będzie biegać jeszcze więcej z Derrickiem Henrym teraz. No, po prostu są dwie dziury na gardzie w tej chwili, one nie zostały jakkolwiek zaadresowane, kiedy to był naprawdę solidny draft, jeśli chodzi o tych gardów, no z takiej, no nie najwyższej, ale tej drugiej półki, było ich naprawdę wielu, których można było wybrać w trzeciej, czwartej, piątej rundzie, nawet w tej szóstej, siódmej jeszcze byli gardzi, którzy spokojnie mieli potencjał na bycie przyszłymi starterami, bo akurat tacy spadali w pewnym momencie, taka to jest pozycja, że często można znaleźć faktycznie garda z potencjałem jeszcze pod koniec draftu. No, Ravens nic z tym nie zrobili, więc jeśli mam się przyczepić, to nie przyczepię się do żadnego piku konkretnego, ale przyczepię się do tego, czego nie zrobili Ravens.
No to przechodzimy do kolejnej drużyny, która była na naszej liście tych, dla których to będzie ważny z różnorakich powodów. Draft, drużyna, przy której już mówiliśmy o Rayu Davisie, running backu Kentucky, wybranym przez Buffalo Bills w numerze naszej odliczanki 128, ale o Buffalo Bills porozmawiajmy, bo w piątek nie było za bardzo okazji, mówiliśmy o tym, że wyskoczyli całkowicie z pierwszej rundy. Otwierali więc rundę drugą i z numerem 33, ten ich pierwszy wybór całego draftu, to Keon Coleman, skrzydłowy Florida State. Widzę jednak, że jeśli chodzi o skrzydła, bo myślałem, że będzie tych ruchów więcej, to by było na tyle. To jest dla mnie jakieś takie zaskoczenie na pierwszy rzut oka. A co powiesz o innych wyborach i generalnie o tej klasie?
To jest taka trochę jak każda klasa Bills w ostatnich latach, czyli że są tu dobre momenty, ale generalnie nie jest to ekscytujące. Tak bym to ujął. Są wybory, które faktycznie są bardzo ciekawe. Keon Coleman jest ciekawy, nie wiem, czy widziałeś jego konferencję prasową. Jak usiadł w tej żółtej kurtce, taki typowy chłopak z Luizjany, i zaczął opowiadać, jak to kupuje kurtki na wyprzedażach. Pierwsza rzecz, jaką powiedział jako zawodnik Bills, to o tym, jak kupuje kurtki w lato na wyprzedażach, bo tak jak mama go nauczyła. Fantastycznie. A i powiedział, że jak któraś dziennikarka zapytała, że jak wyglądało jakie miałeś pierwsze wrażenie po wejściu na stadion Bills. No i powiedział, że widziałem boisko może przez 30 sekund, no ale w tym czasie zdążyłem już zdobyć 3 wyimaginowane touchdowny, a to chyba rekord w tak krótkim czasie. Także ktoś bardzo ładnie ujął, że będą dzielić z Joshem Allenem jeden mózg, także to będą tutaj pasować jako takie dwa pozytywne świry. Faktycznie mogło być więcej tych skrzydłowych, szczególnie w takim drafcie. I to może być ciekawe. Ja za Keyonem Colemanem nie przepadam jako za zawodnikiem, bo boję się zawsze skrzydłowych, którzy na poziomie uczelnianym mają problemy z separacją. Czyli takich, którzy no większość ich, jeśli włączysz sobie najlepsze akcje Keyona Colemana, to one są fantastyczne, tylko one są wszystkie z obrońcą na plecach. Że on tu świetny chwyt jedną ręką, a tu świetnie wyskoczył i tam zmosował kogoś, mówiąc klasycznie. Tylko że później często ci zawodnicy idą do NFL, no i okazuje się, że no, tutaj kornerzy są lepsi, silniejsi, nie dopuszczają tak często do takich zagrywek i tu się robią problemy. Mam nadzieję, że nie, bo wydaje się świetnym gościem Keyon Coleman, więc oby tak nie było. Ale jeśli chodzi o resztę draftu, Ray Davis jest ciekawym pikiem, bardzo podobają mi się późne wybory do linii ofensywnej. Tylan Grable w szóstej rundzie, to jest potencjał. No i Travis Clayton, czyli gość z International Pathway Program. To jest taka bardzo duża ciekawostka, że trzech zawodników z International Pathway Program podpisało z drużynami NFL przed draftem jeszcze. Dwóch było dostępnych do draftu. Travis Clayton został wydraftowany. Drugi chyba Matos, Dominikanin, liniowy ofensywny, podpisał jako niewydraftowany z Miami Dolphins. Natomiast no fajne to jest bardzo, że z tego programu nawet po prostu ludzie są draftowani. A Clayton to jest gość, który miał ten tam, kiedy mieli zawodnicy ci międzynarodowi swój pro day, no to odwracał ponoć bardzo mocno głowy tym, jak bardzo jest atletyczny przy swoich rozmiarach, a ma tam grubo ponad 2 metry wzrostu, tylko trochę wagi mu brakuje jak na liniowego, trzeba będzie troszkę dobić. No ale to już dietetycy w NFL go wrzucą na swój program i jeden off-season i będzie kawał chłopa. No to
słuchaj,
tak, to
nawet
wybory...
tak sobie, nawet jeżeli przez pierwszy rok nie pogra za wiele w NFL, to i tak fajna robota, bo płacą ci za to, żebyś trenował z drużyną NFL i jadł tyle, ile ci się żywnie podoba, żeby tam... stać się odpowiednim liniowym.
Tak, no te wybory. Z trzeciego dnia jeszcze Edufuan Ulofosio. Linebackerów potrzebują Bills cały czas, a to jest taki ciekawy wybór w piątej rundzie na pewno i też niżej niż ja go miałem. To trochę jest nieekscytujący przez ten drugi dzień, mam wrażenie, bo ja za Colemanem tak mocno nie przepadam, a Cole Bishop i Dwayne Carter w tym miejscu draftu to też takie, okej. Najciekawsze wybory Bills mają trzeciego dnia zdecydowanie i to jest ciekawostka, ale myślę, że no przede wszystkim jest to też szeroka klasa. Mówiliśmy o tym, że oni potrzebują dobrego draftu i mam wrażenie, że trochę sobie zwiększyli szansę, zwiększając liczbę zawodników, jaką wybrali. I jest tu kilka nazwisk, które faktycznie mogą w tę nową erę Joshowi Allenowi pomóc wejść, tylko no duża presja jest na Keyonie Colemanie, no bo jest jedynym skrzydłowym z tej klasy, więc jeśli on nie wypali, no to za chwilę będą szukać kolejnego.
Carolina Panthers, oni 3 z pierwszych 4 wyborów w pierwszych 4 rundach, 3 z nich poświęcili na graczy ofensywnych, czyli próba odbudowy Bryce'a Younga jest bardzo wyraźna. Mówiliśmy o nich, że w piątek do pierwszej rundy wskoczyli i wzięli Xaviera Legetta, skrzydłowego, który zostaje w stanie, w którym grał na uczelni, ale też to, co od razu zwraca uwagę, druga runda, wybór 46, running back Jonathan Brooks z Teksasu, uznawany przez wielu za najlepszego biegacza tej klasy, gdzie Panthers mieli potężne problemy z bieganiem w poprzednim sezonie. No to jak oceniamy ten draft i też w kontekście właśnie współpracy z Bryce'em Youngiem tych nowych zawodników?
Dosyć średnio. Dosyć średnio z tego względu, że okej, Panthers wybrali kilka ciekawych nazwisk, ale czy jest tu jakieś nazwisko, które mam wrażenie, że rozwinie się w jakąś wielką gwiazdę? No może na swojej pozycji oczywiście. No może właśnie Jonathan Brooks, jeśli będzie biegał za dobrą linią, to jest na to szansa. Legette może być solidną opcją. Jatavion Sanders to jest chyba mój ulubiony wybór w czwartej rundzie, bo u mnie był tight endem numer 2, a został chyba wybrany jako tight end numer tam 4-5, czy nawet trochę niżej. On i Joe Smith-Wave, czyli dwa wybory z trzeciego dnia, co są naprawdę ciekawe piki. Te pierwsze dwa dni jest pomoc dla Bryce'a Younga, ale nie jest to aż tak ekscytująca pomoc, jakbyśmy sobie wyobrażali. Kibice Panthers powinni trzymać kciuki, żeby te wzmocnienia linii ofensywnej, których dokonali, pomogły nie tylko Bryce'owi, ale pomogły też Jonathanowi Brooksowi biegać. No, podpisali dwóch bardzo drogich gardów w tym offseasonie w postaci Roberta Hunta i Damiena Lewisa, także jeśli im to wypali, to może ten atak zacząć, może nie będzie jakiś super w tym sezonie, ale on może zacząć iść w dobrą stronę, a to jest no, jakby nie patrzeć, to już jakiś progres. Nie jest to zdecydowanie mój ulubiony draft. taki dość średni po prostu. Jest kilka ciekawych nazwisk, kilka nieekscytujących, nic jakiegoś wielkiego. Taka po prostu średniawka ligowa, ale może im pomóc, bo poprzeczka jest dość nisko zawieszona po poprzednim sezonie.
A propos drużyn, w których ofensywa zamierza iść we właściwą stronę, Chicago Bears, przyszła na nich pora. Bohaterowie pierwszej rundy wzięli Caleba Williamsa i Roma Odunze w pierwszej dziewiątce skrzydłowy, a wcześniej rozgrywający. No to króciutko, bo tutaj trzy tylko wybory w późniejszych dniach. Trzecia runda tackle Kieran Amagadidze z uczelni Yale. W czwartej rundzie Panther, Tory Taylor z Iowa i w piątej rundzie Edge Rusher, Austin Booker z Kansas. No to krótko o tych trzech wyborach wśród nich. Chyba największym zaskoczeniem musi być wzięcie Panthera, prawda? W ogóle sięgnięcie po Panthera w drafcie. A który z tych pozostałych najbardziej ci się podoba? No chyba, że
Ja uwielbiam każdy z tych pięciu pików w drafcie Bears. Absolutnie jeden po drugim. Caleb Williams, Romo Odunze, to wiadomo, o tym już mówiliśmy. Kieran Amagadidze to jest jeden ze sleeperów w linii ofensywnej w tym drafcie, moim zdaniem. Nie poszedł wyżej tylko dlatego, że jest z małej uczelni i wszyscy się zastanawiali, no po prostu jak to będzie, jak wejdzie na wyższy poziom, ale talent tam zdecydowanie jest. Może nie na pierwszy dzień, zresztą na startowanie od pierwszego dnia, zresztą Bears nie muszą startować nie od pierwszego dnia, mają solidnych takli, więc mogą sobie pozwolić go rozwijać. To dobra opcja dla niego na pewno. Austin Booker to jest zawodnik, którego ja spodziewałem się też gdzieś na koniec drugiego dnia może, więc wzięcie go w rundzie piątej, szczególnie kiedy Bears potrzebują edge rusherów, to może się im okazać dobrą opcją. A Tory Taylor to jest znakomity panter, gość z Iowa, kopał co chwilę, można powiedzieć. Wszyscy się śmieli, że Tory Taylor może jest co prawda rookie panterem, ale ze względu na to, że grał w Iowa, to przebieg ma jak 30-letni running back. Także ta jego noga już mocno podmęczona. Jest taka kontuzja rozgrywających i ogólnie rzucających często, tak jak w baseballu, na przykład Tommy Jones się nazywa, jakiś taki ten syndrom, który w łokciu wychodzi i tak dalej od przeciążeń. No i widziałem rozmowę na ten temat, czy jest coś takiego jak Tommy Jones dla nóg, bo jeśli tak, to Tory Taylor jest głównym kandydatem już za rok czy dwa od tego wszystkiego, co pantował na Uniwersytecie Iowa. To jest zresztą Australijczyk, przez to, że późno trafił na uczelnię, to też jest dość stary jak na prospekt, on ma chyba 26 lat już. No ale na Pantera, jeśli chodzi o Pantera, to jest żadna przeszkoda, jest naprawdę znakomitym panterem. Doświadczenia w Iowa zebrał tyle, że można obdzielić kilku innych special teamerów spokojnie, także Bears na pewno się przyda, chociaż Caleb Williams ponoć wysłał mu SMS-a od razu po jego wyborze, że fajnie, że jesteś z nami, ale nie nastawia się, że będziesz dużo kopał. Więc takie podejście w Bears muszą mieć, no ale oczywiście Panther jest potrzebny.
No i pięknie wycisnęli maksimum z niewielkiej liczby wyborów. Widzę zresztą, że bardzo chwaleni za ten draft są Chicago Bears. Nadchodzą chyba ekscytujące czasy dla fanów z Chicago. Cincinnati Bengals, kolejna z drużyn. Jak tutaj widzisz to, czego dokonali? Moją uwagę od razu zwraca wzięcie dwóch graczy na pozycji tight end, gdzie mówisz, że ta klasa była mocno rozrzucona, że każdy miał inaczej zawodników ocenianych i że generalnie tak zapowiadaliśmy, że to nie jest jakiś mocny draft pod tight endów. No a tutaj Bengals dwa wybory, ale w rundach czwartej i szóstej.
Tak, jeśli chodzi o mój ulubiony wybór, to jest cały czas chyba Marius Mims z pierwszej rundy, takie mam wrażenie, bo to jest naprawdę długofalowo świetny prospekt. Rzecz, która mnie ciekawi, znaczy powiem tak, moim najmniej ulubionym wyborem jest McKinley Jackson, moim zdaniem w ogóle raczej nie warty wyboru tak wysoko. Jego gdzieś miałem w okolicach 6-7 rundy ocenionego. Zobaczymy, kto miał rację.
Numer 96, trzecia runda.
Tak, myślę, że jest szansa, że mogą być to Bengals, ale no, na ten moment nie jest to pick, który mnie jakkolwiek ekscytuje. Jedno, co zwraca moją uwagę, jest tu kilku zawodników ze znakami zapytania, takimi, że jak wypalą, to będzie no wow, super, ale już na starcie jest tam znak zapytania. Jednym z nich jest Jermaine Burton, czyli zawodnik, który samym talentem prawdopodobnie wbiłby się do drugiej, a może nawet i do pierwszej rundy, tak się o nim mówi, natomiast problemami poza boiskiem skreślił się z wielu draft boardów drużyn w NFL ponoć. Ma strasznie słabą reputację, jeśli chodzi o współpracę z trenerami. Ponoć był na kilku uczelniach w ciągu swojej kariery. Często zmieniał szkoły. W każdej szkole miał ogromne problemy z trenerami. Wszyscy mieli go dosyć już po krótkim czasie. Więc no, no to jest coś, no co jest czerwoną flagą, jakby nie patrzeć, dla wielu drużyn. Bengals postanowili zaryzykować i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i oczywiście Chris Jenkins, kolejna generacja defensive tackle w NFL, trafia do Bengals. To taki pewniejszy z tych dobrych wyborów.
Cleveland Browns późno zaczynali. Ich pierwszy wybór to była druga runda, wybór numer 54, a poza tym mieli jeszcze jeden wybór w trzeciej, jeden w piątej, jeden w szóstej i dwa w siódmej. Liczba wyborów Cleveland Browns, no i też drużyna, o której w ogóle praktycznie nie rozmawialiśmy przed draftem. Absolutnie ostatni kandydat do odcinka, dla kogo to ważny draft, czy kto tutaj...
No jako ostatni zaczynali wybieranie w ogóle z 54 wyborem, nic to nie było ekscytującego.
Tak, trzeci najwyższy wybór to już jest 157, więc bardzo tutaj późno i w ogóle rzadko widzieliśmy Cleveland Browns na zegarze. No ale co oni zrobili z tymi wyborami?
Też nie jest to ekscytujący draft, pewnie ze względu na to, jakie mieli warunki do tego Browns. No trudno wybrać jakiegoś tak zwanego blue chippera, czyli tego gościa z tym ogromnym talentem i potencjałem, jak zaczynasz od wyboru 54, tak? Więc nie masz dostępu do pierwszej rundy i nie możesz sobie zgarnąć nikogo tam z boardu, więc to nic dziwnego. Taki troszkę wypełnianie luk, troszkę patrzenie na przyszłość, mam wrażenie. Aktualni Browns mają mocną linię ofensywną, ale jeszcze niedawno mieli problemy, jeśli chodzi o pozycję defensive tackle'a i mam wrażenie, że Michael Hall to jest taki wybór na przyszłość, kiedy ci aktualni defensive tackle już albo będą się zwijać, albo będą się po prostu starzeć. Podobnie Zach Zinter, jeśli chodzi o gardów, mam wrażenie, tam obu gardom Browns, czyli Wyattowi Taylorowi, Joelowi Bitonio, no albo kończy się kontrakt, albo też już zaczynają być panami po 30, więc patrząc na to, warto troszkę zadbać o ich zabezpieczenie. Zach Zinter jest naprawdę dobrym gardem, więc nie jest to gard, o którym pewnie powiem kiedykolwiek, że jest to w top 5 gardów w lidze, ale to jest taki gość, który jest solidny. Jak chcesz, to pewnie nawet od pierwszego dnia może zostać starterem i tym solidnym gościem będzie przez lata. Bo takim się wydaje. A tak poza tym, no parę takich wyborów w potencjał, jak Jamari Trash, jak Miles Harden, ale to nic takiego, co mogłoby Browns pomóc na już w zasadzie, a oni taką drużyną na już są, jakby nie patrzeć, z tak opłacanym rozgrywającym.
Dallas Cowboys, przechodzimy już do kolejnej literki. Dallas Cowboys, którzy po tym, jak przespali okres wolnej agentury, mieli w drafcie poszukać takich zawodników, którzy w zasadzie od samego początku będą robić jakąś różnicę. I to, co mi się rzuca w oczy, nie ma wśród tych wyborów gracza z pozycji running back, a wydawało się, że to jest potrzeba, ale Zeke Elliott wraca do Dallas.
Mówiło się o tym, że bardzo chcą Brooksa, nawet chyba Jerry Jones wprost przyznał, że chcą Brooksa, tylko że został wybrany przed nimi przez Panthers.
Tak, ale Zeke Elliott wraca do Dallas Cowboys, więc zadbali o pozycję running backa, a jak sobie radzili z kolejnymi wyborami w drafcie? No bo tutaj chociażby widać mocną inwestycję w linię ofensywną.
Widać mocną inwestycję w linię ofensywną. Dobrze zauważyli to Robert Mays i Nate Tice z The Athletic Football Show, że Dallas Cowboys budujący roster to są takie dwie zwalczające się rzeczy, czyli jest Will McKay, czyli człowiek, prawa ręka Jerry'ego Jonesa, który, no tak jakby on zajmuje się przede wszystkim draftem, no raczej nikt nie spodziewa się, że Jerry Jones siedzi i ogląda godzinami film, wybierając zawodników. On tam na koniec dostaje raporty i z tych raportów korzysta co najwyżej, ale wszystkie te raporty to są nadzorowane i często tworzone przez Willa McShaya. Zresztą Will McShay od kilku lat odrzuca oferty bycia generalnym menadżerem na swoim gdzie indziej, co świadczy o tym, że Jerry Jones zdaje sobie z tego sprawę i Will McShay ma pewnie taką pensję, że jeden generalny menadżer w tej lidze mógłby się...
McShay. Ekspert ESPN, tak.
Will McClay odrzuca od kilku lat oferty bycia generalnym menadżerem gdzie indziej, a przynajmniej rozmowy. Wiadomo, że Jerry Jones no nie chce go stracić tak długo, jak on jest zarządzającym, a pewnie docelowo chciałby, żeby nie wiem, po jego śmierci albo kiedy zdecyduje się odejść, żeby to właśnie McClay przejął rolę generalnego menadżera Cowboys, chyba że będzie to syn Jerry'ego Jonesa i w tym samym modelu będą sobie trwać dalej. Niemniej to jest taki podział, o którym wspomniałem. że drafty zazwyczaj Cowboys mają co najmniej solidne, jeśli nie dobre, bo tym zarządza McClay, a wszystko inne z free agency na czele to jest robota Jerry'ego Jonesa i potem się śmiejemy, że jest all-in i w sumie nie jest all-in i Zeke Elliott odwraca po roku przerwy, żeby było śmiesznie. Dalej Dallas Cowboys mają w budżecie te martwe pieniądze, które wyszły im ze zwolnienia Zeke'a. Łącznie jego nowy cap, jego nowa pensja i stara pensja, która wciąż się liczy, to chyba jeden z najwyższych kontraktów dla running backa w lidze. Także no, pod względem finansowym generalnie nie był to masterclass Jerry'ego Jonesa, ale draft był naprawdę ciekawy. Narzekałem na Ravens, że nie odbudowali sobie linii tak jak powinni. Cowboys to zrobili, mieli dwie dziury w zasadzie, dziurę na pozycji centra i dziurę na pozycji lewego tackla. Cooper Beebe to jest guard, ale myślę, że zacznie na centrze, bo guardów mają w osobie Tylera Smitha i Zacha Martina, to nikt ich tam nie będzie ruszał. Jedyna opcja to była, że Tyler Smith przejdzie na lewego tackla, no ale tu wybrali Tylera Guytona z kolei, więc wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało. Pierwsze trzy wybory są świetne moim zdaniem. Guyton, Neyland, Beebe. To są trzej zawodnicy, którzy od pierwszego dnia mogą być bardzo ważni dla Cowboys i którzy mogą faktycznie pomóc w tym all-in i mogą wnieść świeżość do tego składu, bo gdyby zawalili Cowboys draft, to by się okazało, że tam nic nowego nie ma, tylko zawodnicy podchodzili, a przynajmniej tu mamy tych trzech, którzy mogą wejść do składu i pomagać od pierwszego dnia. Nie ma jakichś wyborów, które jakoś mocno mi przeszkadzały. Reszta zawodników, no nie wszyscy są tak ekscytujący jak pierwsza trójka, ale raczej wszyscy są wybrani tam, gdzie być wybrani powinni. Może Maris Lufau trochę za wysoko, ale z tymi linebackerami w ostatnim czasie w Cowboys jest problem. Wybrali Demarviusa Overshawna i od razu zerwał wizadła krzyżowe. Leighton Vander Esch zakończył karierę z powodów zdrowotnych. No ktoś musiał być wybrany na tę pozycję i wybrali sobie Lufau. A tak poza tym, dobry draft, po prostu dobry draft.
Cooper Beebe to jest syn Chada Beebe'ego, tak? Tego dawnego skrzydłowego NFL, bo jeśli tak...
Wiesz co, nawet nie wiem.
Chad Beebe...
Nie wspominało się o nim, w sensie... Nie no, Chad Beebe to jest rocznik 94, to nie mógł być jego ojcem.
Moment, Chad to musiał być w takim razie brat, który grał... Don Beebe chyba się nazywał ojciec. Don Beebe, albo już teraz nie pamiętam, ale to jest...
Ale nie ma, w każdym razie...
Aj, widzisz, zaraz... myślę, to w takim razie tylko pewnie zbieżność nazwisk, bo...
To jest dość dziwne, bo nie jest to chyba raczej popularne nazwisko.
Tak, tak, Chad... Dobrze, faktycznie, Chad to jest syn tamtego Dona Beebe, ale tutaj Cooper Beebe to już...
Nie, bo przynajmniej...
Ciekawe.
Przynajmniej na jego Wikipedii nie ma żadnego powiązania. Wiemy, że lubują się w tak, tych tak, takich tak. stronach. Jakby było, to pewnie już by było wspomniane, więc...
Widzisz, bo tak to...
Nazwisk.
Tak to by była ciekawostka, bo Chad Beebe to jest... Don Beebe grał dla Buffalo Bills, on grał w jednym z tych przegranych wtedy z rzędu Super Bowl z Dallas Cowboys. Tam była taka akcja, że chyba Leon Lett z Dallas Cowboys piłkę podniósł i chciał po chyba przejęciu fumble zdobyć defensywne przyłożenie i już tak celebrował, już tak drobił kroki przed końcem, a Don Beebe, mimo że jego drużyna wysoko przegrywała, to go dogonił, wybił mu piłkę, nie było przyłożenia, tylko touchback, bo się piłka przetoczyła i taki zawsze przykład grania do końca w NFL i tak dalej. Myślałem, że teraz jego syn gada Dallas Cowboys i taka dziejowa tutaj rzecz i zamiana nastąpiła. Chciałem być mądry, a tutaj okazało się, że nie sprawdziłem nawet wcześniej, że Cooper Beebe to ta rodzina. No nic, przynajmniej macie ciekawostkę tak za darmo. Denver Broncos, następna drużyna w odliczance w naszym przewodniku draftowym. Zaczęło się od Bonixa. W czwartej rundzie dołożyli mu kolegę z uczelni, skrzydłowego Troya Franklina, do którego Bonix rzucał często w Oregon. No i co tam jeszcze z tego draftu byli w stanie wyciągnąć Denver Broncos? Jak ich oceniasz?
No dla mnie to nie jest, znaczy nie mogę stwierdzić, że to jest dobry draft, bo ten Bonix nad nim ciąży, że tak powiem, bo no, moim zdaniem zdecydowana przesada wybrać go tak wysoko, aczkolwiek jest to rozgrywający, styl rozgrywającego, którego lubi bardzo Sean Payton i zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Jeśli chodzi o resztę draftu, to reszta była naprawdę solidna. Troy Franklin chyba podoba mi się najbardziej właśnie. Często to w ostatnich latach sprawdza się to parowanie skrzydłowego z uczelni, z rozgrywającym z uczelni kolegów. I Dratku Troy Franklin to był zawodnik no, typowany na wyższy wybór niż czwarta runda. On spadł, był chyba na moim bordzie, jeśli śledziliście, to chyba Troy Franklin był najwyżej notowanym zawodnikiem przed trzecim dniem. Więc tym, który spadł najbardziej, Broncos postanowili z tego skorzystać. Pozostałe wybory solidne. John Ellis, Chris Abrams-Drain, Audric Estime jest ciekawym wyborem, który przy tym backfieldzie Javonte Williamsa i tam innych zawodników tego komitetu, który mieli w tamtym sezonie, dołącza jeszcze Audric Estime, który jest ciekawym prospektem, szczególnie na piątą rundę. Ogólnie solidnie. Poza tym był Nixem, który mnie razi w oczy, ale tak to jak najbardziej na plus.
Detroit Lions, przechodzimy już szybciutko do następnej ekipy. Zaczęło się od chwalonego przez nas w piątek wyboru Teriona Arnolda, cornerbacka z Alabamy. Wiem też, że bardzo duży szum wzbudził wybór z rundy czwartej przez Detroit Lions. Giovanni Manu, liniowy z University of British Columbia. Człowiek, który według u niektórych po prostu nawet nie był na tablicach. Co możesz o nim powiedzieć i w ogóle jak widzisz ten draft Lions?
Uwielbiam ten draft Lions. Pościągali zawodników, których bardzo lubię, a do tego pościągali największe dziwactwa tego draftu, co też bardzo lubię, można powiedzieć. I to w ciągu 6 wyborów. Bardzo mi się podoba, jak przebudowali sekundary, ściągali Cartona Davisa, potem 2 pierwsze piki na bardzo obiecujących cornerów w postaci Teriona Arnolda i Anisa Rickstrowa. Sekundary jakby było największym problemem Lions, jeśli chodzi o potrzeby i przynajmniej na pozycji cornera jest to już załatwione moim zdaniem na najbliższą przyszłość. Uwielbiam 2 wybory z 6 rundy. Mekhi Wingo, Christian Mahogany. Mam wrażenie, że to są 2 zawodnicy, o których wszyscy w 6 rundzie mówili, jakim cudem oni są jeszcze w 6 rundzie. I jeden, i drugi. I obydwu zgarnęli Lions w tej 6 rundzie. Także to dużo mówi o tej wartości, jaką mogą zgarnąć. Moim zdaniem jeden i drugi są od razu do grania. Więc jeśli mówimy o wyborach w 6 rundzie, że są od razu do grania, no to mówi nam bardzo dużo. Mahogany, co prawda, miał chyba jakieś problemy medyczne. Mam wrażenie, że to stąd wyszedł ten spadek. Wingo, nie mam zielonego pojęcia dlaczego. 2 defensive tackli z LSU poszło przed nim. Mason Smith i Jefferson. I moim zdaniem obaj są gorsi od Wingo, także no, to jest dość ciekawy proces. Żeby było śmiesznie, obaj poszli do Jaguars. Ale o Jaguars jeszcze powiemy i o mojej klasycznej niechęci do tego, co robi Trent Baalke. Niemniej Mahogany, jeśli będzie zdrowy, moim zdaniem może od razu wypełnić lukę, jaką mają na gardzie Lions. To prawda, podpisali Kevina Zeitlera, jest tam Glasgow, Jonah Jackson odszedł, więc teoretycznie Graham Glasgow i Kevin Zeitler są teraz gardami i to jest ok. Natomiast moim zdaniem Mahogany od takiego Glasgowa spokojnie może być nawet lepszy i dość szybko się okazać wartościowym graczem. No i te 2 dziwactwa, czyli właśnie Giovanni Manu i Sione Vaki. No to jeśli chodzi o Giovanniego Manu, no to jest taki no, ogromny gość z Kanady, z kanadyjskiego uniwersytetu, który nie ma żadnego doświadczenia na jakimkolwiek wyższym poziomie, ale no drużyny w NFL zakochały się w jego połączeniu rozmiaru atletyzmu. Był chyba na wizytach w kilkunastu drużynach. No i wszyscy mówili, no normalnie pewnie takiego gościa wziąłbyś w 6-7 rundzie jako projekt, tak? Tymczasem Lions oddali 3 rundę z przyszłego draftu, żeby móc wybrać go w tegorocznej 4. No to jest no, duży zastrzyk zaufania do tego, jakim on jest projektem. Na pewno nie będzie grał od razu, szczególnie, że nie musi, no bo takli Lions mają konkretnych. Z kolei Sione Vaki to jest drugie dziwactwo, czyli gość, który grał w 2 strony. Jak był prawie do samego końca na uczelni, jednocześnie safety i biegaczem. No i wszyscy stwierdzili, no dobrze, no to w NFL będzie musiał wybrać pozycję i zostanie safety. Tymczasem Lions ogłosili go jako running backa i wszyscy są zdziwieni. Także to są takie 2 dziwactwa. Lions w tej 4 rundzie, Manu i Vaki, a przynajmniej pozycję, za jaką ogłosili Vakiego. Poza tym świetny draft. 6 tylko wyborów, ale pomagają sobie moim zdaniem Lions bardzo.
Dużo więcej wyborów, bo aż 11 mieli Green Bay Packers, więc zostajemy w NFC North. Clarkson, uwaga, wybrali rozgrywającego, ale spokojnie. W 7 rundzie Michaela Pratta z Tulane, zgodnie z dawną packersową zasadą, że rozgrywającego nawet w późniejszych rundach bierze się co najmniej raz na 2 lata.
Tak, tak. To jest no, typowa Packersowa zasada, że nawet chyba Brian Gutekunst powiedział wprost, że no, jeśli będę miał okazję, to ja chętnie rozgrywającego w każdym drafcie będę brał. Gdzieś tam niżej, no bo zawsze się może, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zawsze się może okazać, że gość jest gwiazdą i tak dalej, no i wtedy masz bardzo miły problem, co najwyżej. Jeśli chodzi o ich draft, bardzo dużo pozycji nie premium, oczywiście to są to wszystko są pozycje, których potrzebowali Packers bardzo, czyli linebacker, safety, biegacz. Jedyne, co mi przeszkadza bardzo, to jest właśnie powtórka tego, co zrobił Trent Baalke dwa lata temu, czyli wybór dwóch środkowych off-ball linebackerów w pierwszych trzech rundach, bo nie wiem, jak trochę, oczywiście potrzeba to była Packers, ten Tyron Hopper trochę za wysoko jak dla mnie, jeszcze jako drugi już linebacker, to trochę, to był chyba najgorszy pick, jedyny Packers, przy którym powiedziałem, no ale po co, i szczególnie w trzeciej rundzie. Pozostałe mam wrażenie, że moje ulubione poza no do solidnym Jordanem Morganem w pierwszej rundzie, że moje ulubione to klasyczne wybory Packers do linii ofensywnej w końcówce draftu. Packers wiecznie to robią, często wychodzą z tego naprawdę solidni zawodnicy, oni wiedzą, jak draftować liniowych. No i moim zdaniem tak Travis Glover to jest absolutnie zawodnik z potencjałem na projekt, który ostatecznie, przy którym ostatecznie powiemy, no tak, no jak zwykle, Packers wzięli liniowego w szóstej rundzie i nagle gość jest solidnym starterem, kiedy nie powinien. I Glover jest kandydatem do tego. No i jeszcze ciekawostka dla fanów Packers, może nawet taki mały flashback z Wietnamu. Kalen King, czyli brat Kevina Kinga, którego fani Packers niemalże znienawidzili w końcówce jego kariery w drużynie, kiedy sporo w tej defensywie złego działo się właśnie przez Kevina Kinga, a teraz jego brat Kalen w siódmej rundzie do Packers trafia i to też jest dobry pick, bo spodziewałem się go znacznie wyżej.
Houston Texans, kolejna drużyna. Tutaj wiemy, jaka jest sytuacja. Ściągnęli Stefona Dixa, więc za bardzo nie musieli się rzucać na skrzydła. Mają CJ Strouda, więc trzeba tego rozgrywającego obudowywać, ale też Texans, trochę mówiliśmy o tym, że to jest drużyna, która wciąż na wielu pozycjach i tak dobrego zawodnika przyjmie. No to jak to ściąganie dobrych zawodników wypadło, co zyskuje CJ Stroud?
Różnie szczerze mówiąc. CJ Stroud zyskuje ewentualnie przyszłego tackla w postaci Blake'a Fishera i to jest dobra informacja. Nie wiem jak running back Titan, czyli Kate Stover, Jawar Jordan, okej, ale nie wiem czy to są aż takie talenty, żeby z góry zakładać, że będą mocną pomocą. Tak różnie mam z tym draftem Texas. Nie podoba mi się ten Kamari Lassiter jako taki wysoki wybór. Moim zdaniem co najmniej kilku cornerbacków jeszcze było lepszych od niego. Nie przepadam za cornerami, którzy no, grają jako ci zewnętrzni cornerzy, no i mają problemy z szybkością, a Lassiter takim jest. On jest technicznie dobrym cornerem, ale brakuje mu szybkości i mam wrażenie, że no, wszystko musi mu zagrać w NFL idealnie, żeby się nie okazało, że ci szybsi zawodnicy palą go regularnie, więc miałem zdecydowanie kilku wyżej notowanych cornerów w tym miejscu draftu, dlatego taki trochę boom or bust ten draft Texans po tych kilku naprawdę dobrych Nika Caserio. Teraz mam parę znaków zapytania, przede wszystkim do Lassitera. Pozostałe wybory takie solidne. Fisher, Kalen Bullock jako safety, Kate Stover właśnie. No i w sumie nic wybitnego, nic złego poza tym jednym znakiem zapytania, który mam co do ich no, pierwszego wyboru, jakby nie patrzeć, więc automatycznie jest to spory znak zapytania.
Kate Stover ma jeszcze tę dodatkową zaletę, że grał na uczelni z CJ Stroudem, więc może to będzie tutaj wsparcie z pozycji tight enda największe dla tego rozgrywającego.
Czy to jest ten tight end, którego w trakcie draftu cały czas pokazywali filmik, jak zajmuje się krowami i bykami chyba, że to tak tam że tam jak oklepuje jakiegoś byka, to był właśnie chyba Kate Stover. Czyli że
już wiemy, że gość będzie
Hall of Famer.
Tak, będzie świetnie blokował jako tight end, będzie robił wszystko świetnie jako tight end i 12 lat kariery na wysokim poziomie.
No, nie, bardzo mi się podobało, jak ktoś twierdził, że no i to jest, no, jeśli jakikolwiek tight end zajmuje się trzodą chlewną, no to w zasadzie automatycznie powinien iść rundę wyżej, bo wiesz, że gość ma prawdziwy topowy tight end jest biały ze wsi, zajmuje się trzodą chlewną i chodzi do kościoła. I nic więcej go nie interesuje poza rodziną, i rodziną, zwierzętami i futbolem. No i Kate Stover, no i właśnie pasuje do tego opisu idealnie.
No i pięknie, no i pięknie. Zobaczymy. Będę go już mi zareklamowałeś go tak, że będę go śledził. Indianapolis Colts. Tutaj to jest zespół, który otworzył nam cały kuferek z obrońcami dopiero z 15 wyborem pierwszej rundy, ale od razu w drugiej podoba mi się wybór Adonaja Michela, skrzydłowego Teksasu, który się zsuwał, i nawet jeszcze w drugiej rundzie było kilku skrzydłowych wziętych przed nim. Wiecznie Bills na przykład byli łączeni z Adiem Michelem, tymczasem oni mieli pierwszy wybór rundy drugiej i go nie wzięli. Dopiero do numeru 52 się zsunął Mitchell i też widziałem, że Chris Ballard zrobił fajną rzecz, bo jakieś plotki dotyczące charakteru Adiego Michela anonimowe się pojawiły przed draftem. Chris Ballard powiedział, że w ogóle jak można zrobić takie świństwo, jakieś anonimowe informacje rozpuszczać na temat chłopaka kilka dni przed jego największym wieczorem w życiu, że w ogóle uznał, że to jeden wielki bullshit, te plotki, i on nie dowierzał, że jest do wybrania AD Mitchell w drugiej rundzie. Czy to jest twój ulubiony wybór Colts w tym drafcie?
Tak, tak. Lubię jeszcze chociażby Tanora Bortoliniego w czwartej do linii ofensywnej. Ogólnie to jest drugi z rzędu draft Colts, bo pamiętam, że rok temu bardzo mi się ich draft podobał, który lubię. No, AD Mitchell jest taką dziką kartą tutaj. Czy faktycznie, no bo z jakiegoś powodu spadł. Wszyscy, nieprzypadkowo wszyscy uważali go czysto sportowo za talent pierwszorundowy, a nagle się okazuje, że zlatuje do 52 i tak jak mówisz, kilku skrzydłowych w drugiej rundzie poszło przed nim, więc drużyny świadomie odpuszczały akurat Michela. To nie było tak, że wybieraliśmy akurat na inną pozycję i tak wyszło. Nie, kilka drużyn wzięło konkretnie innych skrzydłowych na początku drugiej rundy, którzy byli niżej notowani od Michela. Nie było to bez powodu. Te plotki, o których mówisz, wspominały, że on jest cukrzykiem, który ma przez to napady, znaczy zmiany nastrojów regularne, co mu przeszkadza w funkcjonowaniu. No i też była plotka, że on nie zajmuje się tą cukrzycą tak, jak powinien się zajmować tą cukrzycą. O tak, w sensie nie podchodzi do tego poważnie. O, może tak to ujmijmy. I wydaje mi się, że to jest powód, dla którego spadł. To, czy faktycznie to będzie powód, dla którego mu nie wyjdzie w NFL, czy wręcz przeciwnie, okaże się, że to wszystko, tak jak powiedział Chris Ballard, to jest bullshit. No to jest największa dzika karta tego draftu Colts. Laiatulatu też miał swoje czerwone flagi medyczne przede wszystkim, o których wspominaliśmy, że on musiał skończyć karierę w pewnym momencie przez kontuzję, ale wrócił. Niemniej to jest naprawdę dobry draft Colts. Pierwsze cztery piki, Latu, Michel, Gonsalves, Bortolini, nawet pięć, doliczę jeszcze Goulda, to są piki, które mi się bardzo podobają, a reszta draftu to są tacy wypełniacze składu, którzy muszą walczyć o miejsce. Jedyne, co mi się podobało, nie wiem, czy widziałeś ten telefon Johna Laulu, czyli wybrany w siódmej rundzie zawodnik. Colts wrzucili filmik, jak właśnie Chris Ballard do niego dzwoni i Laulu trzy razy dopytuje, czy to aby na pewno nie jest prank, że będą go draftować. Ostatecznie nie, ostatecznie faktycznie go wydraftowali.
Jacksonville Jaguars, kolejna drużyna, akurat tak się złożyło, że alfabetycznie z AFC South.
Tu mam dużo do powiedzenia, nic dobrego.
No to zaczynaj. Ja widzę trzech zawodników z LSU, o tych dwóch defensywnych taklach mówiłeś, Brian Thomas skrzydłowy wzięty w pierwszej rundzie, więc to się mi rzuca w oczy, no i Kopacz w szóstej rundzie, ale słucham ciebie.
Chwaliłem bardzo po pierwszej rundzie, uważałem, że świetna robota z straight downem i wzięciem Briana Thomasa. Pochwaliłem Trenta Balkiego, kiedy był na to moment. Niestety później, no moim zdaniem, no chyba najgorszy draft. W sensie od drugiej rundy w dół najgorszy draft. Narzekałem na Falcons, na trade-up Falcons po Ororo i tak dalej, ale mimo wszystko mam wrażenie, że i tak Falcons skończyli z lepszymi zawodnikami po pierwszej rundzie oczywiście, no bo jeżeli weźmiemy całość, to Jaguars mają lepszy, bo mają lepszą pierwszą rundę w postaci Briana Thomasa, ale tak po tej drugiej, tak jak powiedziałem, moim zdaniem najlepszym defensive tacklem LSU w ubiegłym roku był Mekhi Wingo, który poszedł w szóstej rundzie do Lions, tymczasem dwóch jego kolegów poszło w drugiej i czwartej do Jaguars. Mason Smith to mam wrażenie takie, to jest powtórka miłości Trenta Balkiego do Walkera, do wybranego z jedynką Walkera, kiedy był Hutchinson dostępny, a on się zakochał w Trevonie Walkerze i w tym, jak bardzo jest atletyczny, jakie ma możliwości fizyczne i tak dalej, zamiast wziąć zawodników, którzy no po prostu poza tym, że mają możliwości, to jeszcze dobrze grają. I teraz mimo tego, że Walker jest faktycznie solidnym zawodnikiem, no to jednak jak porównasz go z Hutchinsonem, no to każda drużyna w lidze wzięłaby Hutchinsona ponad nim spokojnie. I ponad Kayvona Thibodeau, czyli trzeciego, znaczy Kayvona Thibodeau ponad nim prawdopodobnie również, i trzeciego edge rushera z tego topu draftu 2022. Natomiast no Mason Smith to jest dokładnie ten sam case moim zdaniem. Tutaj patrzysz, zachwycasz się jego fizycznością i tym, jaki ma ewentualnie potencjał atletyczny, no ale potem włączasz taśmę LSU z tego roku i masz takie... No fajnie, no ale ten potencjał musi się gdzieś uwolnić kiedyś, tak? Więc kupujesz potencjał przede wszystkim. No nie rozumiem Jordana Jeffersona w tej czwartej rundzie, to co powiedziałem, to jest nose-tackle, więc z tymi nose-tacklami bywa różnie, ale no nie przepadam za nim tak wysoko. No jeśli chodzi, to jest... Wspominam o tym swoim boardzie i no mam wrażenie, że no prawdopodobnie chwalę drużyny, które draftowały w zgodzie z moim boardem, a jednocześnie krytykuję, bo to tak częściowo się też pokrywało z moją opinią, krytykuję te, które były przeciw, że tak powiem, w odwrotnym kierunku. No i mam wrażenie, że od drugiej rundy Trent Baalke tak jakby zobaczył mój board, to by go do śmieci wyrzucił po prostu, bo tak to było draftowane. Już pomijam, że Jordan Jefferson, gdzieś tam miałem go ocenionego na szóstą rundę, Masona Smitha gdzieś tam, no trzecia, czwarta powiedzmy, Jarian Jones również nisko. Pierwszy zawodnik wybrany w drafcie, którego miałem ocenionego na siódmą rundę lub niewydraftowanego wolnego agenta, DeAndre Prince, wybrany przez Jaguars w piątej rundzie. Pierwszy zawodnik, którego w ogóle nie miałem na bordzie, Kaylan Robinson, wybrany przez Jaguars w piątej rundzie. Nie, naprawdę nie lubię tego draftu. No, ja chciałbym, żeby Jaguars mieli, ja się znęcam nad tym Trentem Baalkiem, ja chciałbym, żeby Jaguars mieli topowy draft, bo ja chciałbym, żeby nie popsuli Trevora Lawrence'a, naprawdę. No ale ja patrzę na ten draft, no i poza Brianem Thomasem nie jestem w stanie czegokolwiek wskazać, co mi się podoba. Javon Foster w czwartej rundzie, może. To jest... No i kicker, bo mieli problemy z kickerami, to warto sobie zawsze wybrać kickera, może ten wypali. Tak poza tym, nie podoba mi się kompletnie nic od drugiej rundy w dół.
Kansas City Chiefs. Po tym rancie na Trenta Baalkiego przyszedł czas na urzędujących mistrzów. Trzy pierwsze wybory to ofensywa, począwszy od pierwszej rundy, gdzie Xavier Worthy, najszybszy zawodnik combine tych przygotowań przeddraftowych, skrzydłowy z Teksasu, trafia w ręce Patricka Mahomesa. I co tam dalej udało się osiągnąć Chiefs?
Same dobre rzeczy niestety dla ligi, ponieważ Chiefs potrzebowali też lewego tackle, no i wzięli Kingsleya Suamataye, którego... No ja oceniałem na wysoką drugą rundę, to, że spadł do końca, to też jest ciekawostka, chociaż ponoć drużyny miały bardzo różne opinie na jego temat. Być może jest kwestia tego, że to jest, kupujesz po prostu potencjał też, bo no to chyba nie jest... Nie, jestem ciekaw, czy Chiefs podpiszą jeszcze jakiegoś weterana, bo nie wiem, czy to jest zawodnik do startu w pierwszym tygodniu od razu. Za to jest gość, który jeśli rozwinie ten potencjał, to może być taklem na lata bez dwóch zdań. Jaden Hicks, który też niespodziewanie spadł do czwartej rundy i to dość daleko, oceniany przez wielu nawet na drugą. Jared Wiley, czyli naprawdę solidna opcja do pary z Travisem Kelsim, gość, który łapie solidnie, ale przede wszystkim bardzo dobrze blokuje, ma takie zadatki na bardzo dobrego tight enda numer 2 przy Travisie Kelsim, a kto wie, czy się nie rozwinie w jakąś jedynkę, jak Kelsey zamierza kiedyś skończyć karierę. Lubię też Huntera Nurzada akurat w piątej rundzie, Kamala Hadena w szóstej. To są tacy zawodnicy, którzy mają sporo potencjału, więc wybór ich w trzecim dniu to jest no, ciekawe posunięcie. Xaviera Worthy'ego nie lubiłbym w pierwszej rundzie gdzie indziej, ale lubię tutaj, bo wydaje mi się, że Andy Reid będzie wiedział, co z tym zrobić. Dlatego cały draft dla Chiefs naprawdę, naprawdę dobry.
Nie brzmi to rzeczywiście dobrze dla wszystkich, którzy Chiefs chcą dogonić. Dywizji chcą ich dogonić. Las Vegas Raiders. Czy największym zaskoczeniem będzie to, że Raiders nie wzięli rozgrywającego w ogóle? Nie tylko, że nie załapali się w pierwszej rundzie, ale że już później nie zobaczyliśmy tam żadnego?
Mimo wszystko chyba nie, bo faktycznie nie załapali się na ten run po rozgrywających w pierwszej rundzie. Nie było sensu robić jakichś trade-upów po Bonixa albo nic takiego. A później to już kwestia tego, czy ktoś ci wyjdzie, czy kogoś lubisz. Najwyraźniej tej drugiej części rozgrywających Raiders nie lubili za bardzo. Zresztą nie tylko oni, skoro kolejny z nich poszedł w rundzie piątej. To najlepiej świadczy o tym, że nie jest to, nie była to reszta klasy, którą liga lubiła. więc nie będę tutaj zdecydowanie narzekał na Raiders pod tym względem. Pewnie będą celować w rozgrywającego w przyszłym roku. Klasa jest słabsza, ale też wydaje mi się, że jest szansa, że po tym roku, po tych 6 rozgrywających w tym roku, może być mniej drużyn chcących tego rozgrywającego za rok, więc jeśli ktoś wyskoczy, to może być o niego łatwiej po prostu. I Raiders spokojnie mogą się na tym skupić. Poza tym, moim zdaniem, bardzo dobry draft. Brock Bowers, Jackson Powers-Johnson bardzo mi się podoba. DeCamarion Richardson, to spory potencjał w czwartej rundzie. Dylan Laube w szóstej, łapiący biegacz. Głównie łapiący, bo raczej no, nie jest biegaczem, który będzie tym takim belkałem, jak to się ładnie mówi, i który będzie biegał z piłką zbyt często, ale może być tym rozgrywającym na trzecie próby bez żadnego problemu. Jedyne co, no to Delmar Glaze, zawodnik, którego lubię, ale którego moim zdaniem trzecia runda to jest no trochę za wysoko mimo wszystko. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest to, co było przy Cardinals i co powtórzę jeszcze przynajmniej przy Patriots, a może jeszcze przy kimś. Bardzo szybko skończyli się ci takle i te drużyny potrzebujące takli stwierdziły, dobra, to bierzemy kolejnego, którego lubimy. Trudno, że mamy ocenę na niego czwartą czy piątą rundową. W czwartej czy piątej rundzie go nie będzie, jak tak pójdzie, musimy wziąć go w trzeciej. I kimś takim był Glaze, kimś takim był, już nie pamiętam, kto to był w Cardinals, cofnę sobie, kto to był w Cardinals, o kim mówiłem, Isaiah Adams. Isaiah Adams, powiem o to samo przy Patriots, jeśli chodzi o Kaydenie Wallace'ie, dlatego, ale samego zawodnika dosyć lubię, dlatego nie będę tutaj na pewno mówił, że to jest strasznie zły pick i on wypali im twarz i w ogóle nie zagra w lidze, nie, bo to jest po prostu projekt.
Los Angeles Chargers zaczęli w pierwszej rundzie od Jalta, w drugiej sięgają po skrzydłowego Lada McConkey z Georgii. Jim Harbaugh bierze dwóch swoich byłych graczy z Michigan. Nie ma wśród nich Blake'a Koruma, biegacza, który pójdzie do Rams, o których za chwilę, ale są Junior Colson i Cornelius Johnson, czyli linebacker i skrzydłowy. Jak widzi ci się pierwszy nabór pana Harbaugh w Los Angeles?
Bardzo, bardzo ciekawie. Podoba mi się. Spodziewałem się więcej dziwactw ze strony ekipy prowadzonej przez Jima Harbaugh. Można się było spodziewać dziwactw, ale nie ma ich wcale tak dużo. Uwielbiam Jalta i tak jak mówiliśmy, już uważam, że to jest najpewniejszy obok Marvina Harrisona prospekt tego draftu. A jednocześnie no, narzekałem, że no, przy takiej sytuacji, jaką mają na skrzydłach, to że nie wybrali Malika Neighborsa albo Roma Odunze, no to może ich zaboleć kiedyś. To jest złagodzone zostało to troszkę przez wybór Lada McConkeya, bo uważam, że to jest gość, który z Justinem Herbertem się bardzo polubi. I to, że Lad McConkey, te dwa wybory w siódmej rundzie, Brandon Rice, czyli Singerego i Cornelius Johnson, to takie z kolei właśnie under the radar, takie po cichu trochę wybory, które gdzieś tam mogą, szczególnie przy tym słabym korpusie skrzydłowych, pomóc. Brandon Rice był oceniany znacznie wyżej. Nie wiem, jak to się stało, że on do siódmej rundy zleciał. Z kolei Cornelius Johnson, raz, że zna go dobrze Jim Harbaugh, a dwa, że jest dobrym atletą, a to w siódmej rundzie zawsze. Szósta, siódma runda to jest takie miejsce, że jak nie wiesz, kogo wziąć, to weź kogoś, kto jest po prostu dobrym atletą, ma dobre testy i tak dalej, a może w futbolu będziesz go w stanie nauczyć. Trochę to tak działa na takiej zasadzie, a jeśli nie, no to jest szybki, więc będzie szybko biegał w special teamach. To jest takie podejście często. Drużynki Manny Vidal, running back, który pasuje do wizji tego, jak lubi biegać Jim Harbaugh. Taki siłowy zawodnik, który jak potrzebuje 3 yardów, zrobi 5, jak potrzebujesz 10, to też zrobi 5, ale swoje zrobi i siłą się przepchnie jak trzeba. Podobają mi się cornerzy też. Cam Hart, szczególnie w piątej rundzie, jak go miałem wyżej, to jest naprawdę zdolny zawodnik z potencjałem. Bardzo dobry moim zdaniem draft Chargers. Zaadresowane potrzeby i w ataku, i w obronie. Zawodnikami, których lubię, którzy mają spory potencjał. Moim zdaniem to jest naprawdę dobry start do tej ery Jima Harbaugh.
Los Angeles Rams. Przeskakujemy do drugiej szatni w tym samym stadionie. Los Angeles Rams wzięli w pierwszej rundzie edge rushera Jareda Versa z Florida State i w drugiej podskoczyli po Brandona Fiske, czyli jego kolegę z linii na uczelni. Tam też trafia Blake Corum, ale dla mnie to było zaskoczenie, że Blake Corum to jest jedyny z pierwszych 7 wyborów Rams poświęcony ofensywie. Myślałem, że Sean McVay, mimo że więcej potrzeb jest w obronie, to i tak będzie chciał tę ofensywę jakoś tutaj dopakować, ale poza Blake'em Corumem w zasadzie do samego końca tylko czekał na ruchy do ataku. Jak generalnie oceniasz te wybory?
No chyba im tak po prostu wyszło, bo mówiło się o tym, że oni szukali trade-upu po Brocka Bowersa w pewnym momencie. Więc był ten atak gdzieś tam na myśli. A może Titans zdecydowanie też potrzebują. Aczkolwiek może nie zdziwi mnie, jak stwierdzi, że po Brocku Bowersie ta klasa nie jest zachwycająca, więc jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie, to nie. Jeśli chodzi o tę klasę, najbardziej nie podoba mi się to, co zrobili w trade-upie po Bradena Fiske, bo ten trade-up był tak drogi, że aż zazgrzytałem zębami, jak zobaczyłem, ile zapłacili za to, żeby wejść po Bradena Fiske. Zapłacili za drugą rundę, którą nie pamiętam, kto trzymał pick 39. Niemniej za drugą rundę i pick 39 dali drugą rundę niższą, drugą rundę z przyszłego roku i jeszcze piątą rundę. No. Generalnie ja nie lubię wymian, które są wyraźnie przepłacone pikiem z przyszłego roku. Nie wiem, kiedykolwiek komuś to dobrze wyszło. Jeśli nie jest to jakiś trade-up po rozgrywającego, który wypala, oczywiście. Mówię o trade-upy po zawodników z innych pozycji, to często pojawiają się te trade, na przykład Lions to samo zrobili, wybierając Jevaniego Manu, czyli żeby wziąć pick z czwartej rundy, dali pick z trzeciej z przyszłego roku, czyli no wyższy za niższy. Choćbyś nie wiem, jak się postarał, to ten pick przyszłoroczny nie będzie niższy od tego, który wziąłeś. Więc automatycznie jest to trade, który no wartością przegrywasz. No, tutaj jest podobnie, no bo dwie drugie rundy za drugą rundę jedną, no to swoje robi. Nie lubię bardzo takich trade-upów. Samego zawodnika lubię, więc pod względem wyboru, jeśli się okaże, że Fisk jest, nie wiem, świetnym defensive tacklem, to nikt o tym nie będzie pamiętał, ale za rok, jak się okaże, że może mieć na przykład słabsze wejście w ligę po prostu Braden Fiske, to będziemy siedzieć i tak zastanawiać się, dlaczego Rams nie mają drugiej rundy, a robi trade-up po Fiske, no to niezbyt dobrze wygląda. I najczęściej tak to się kończy, że oddawanie tych przyszłorocznych pików nie boli teraz, no bo co to jest przyszłoroczny pik? A, bo zaboli za rok, jak będziesz miał dziurę między jednym pikiem a kolejnym, się będziesz zastanawiał, coś ty zrobił, bo to jest akurat sprawa częsta. Jeśli chodzi o zawodników, pierwsza czwórka, Vers, Fiske, Corum, Kinchens, topowi zawodnicy moim zdaniem ze swoich pozycji, jak najbardziej mogą pomóc Rams w przebudowie szczególnie tej defensywy, bo oni mają dalej bardzo młodą tę defensywę. Mam wrażenie, że te Vers i Fiske to są takie, no, takie wybory, które mają, że tak powiem, kolektywem zastąpić Arona Donalda, że to ładują w tę linię defensywną, że nikt nie będzie w stanie jeden do jednego Arona Donalda zastąpić, więc niech zrobi to cała dobra linia po prostu i tak to wygląda. Tak poza tym, ciekawe inne wybory. Bowlimer w szóstej rundzie to jest dobra wartość, Katie Levenstone w siódmej to jest niezła wartość, więc to pod względem linii ofensywnej może im się w przyszłości przydać, aczkolwiek to są zawodnicy będący backupami, bo tak jak wspominaliśmy przy free agency, Rams naładowali pieniędzy w swój środek linii, łącznie ważą panowie 1000 funtów, center i dwóch gardów, także Blake Corum zresztą to jest przykład na to, że nie zamierzają biegać tak jak kiedyś tym systemem outside zone, gdzie liniowi są bardziej atletyczni, gdzie biegacze muszą być bardziej atletyczni, tylko to będzie siłowe bieganie, to jest pełno mięcha z przodu, to jest Blake Corum, który biegał siłowo. Znaczy siłowo, biega w systemie takim bardziej siłowym w Michigan i Sean McVay nawet się nie kryje z tym, że odchodzimy od outside zone, bo wszystkie drużyny robią się lżejsze i zaczęły się uczyć bronić outside zone, więc my teraz wracamy do korzeni i walimy siłowo.
Miami Dolphins, osąd tej klasy. Jedna tylko rzecz ode mnie, Jalen Wright, running back z Tennessee. Tam już naprawdę będzie sztafeta do stworzenia, bo...
Jeśli zrobimy sztafetę 4x100 metrów drużyn w NFL, to Dolphins wygrywają w przedbiegach.
Pewnie już wygrywali, a teraz sobie jeszcze poprawili...
A teraz jeszcze bardziej wygrywają,
notowania. Co poza tym? Co powiesz w ogóle o Miami?
Najmniej z całego draftu podoba mi się dwie rzeczy, czyli Chop Robinson w pierwszej rundzie, nie byłem tym zachwycony. Wydawało mi się, że lepiej mogą sobie Dolphins pomóc w tym miejscu. No i to, że o ile sam Jalen Wright biega poniżej 4.40 i jest kolejnym szybkościowym running backiem, który na pewno się przyda i będzie bardzo fajny do oglądania przy Achainie, przy Mostercie i tak dalej. No tyle zrobili po niego trade-up i oddali trzecią rundę przyszłego roku za running backa. Powiedziałem, że nie lubię tych trade-upów, to jest jedna rzecz, te trade-upy po running backa, kiedy ta wartość jest różna, no to druga sprawa, więc to mi się nie podoba. Sam zawodnik Patricka Pola bardzo lubię, jeszcze jedna rzecz mi się nie podoba, Nie podoba mi się też, że nie zaadresowali podobnie jak Ravens guardów, bo na gardzie po odejściu Roberta Hunta mogą mieć problem. Tam są zawodnicy, którzy mam wrażenie, że co chwilę są kontuzjowani w tej chwili, jak Eichenberg czy Isaiah Wynn. No i nie zaadresowali tego garda. I to jest jedna rzecz, która mi nie pasuje. A Patrick Paul to nie jest zawodnik, który może zagrać na gardzie na przykład, bo no, on jest wielki, on jest po prostu taklem, jest zbudowany jak tackle, więc on po prostu będzie zastępował pewnie Terryka Armsteada w klasycznych Terrykowo-Armsteadowych problemach zdrowotnych, kiedy tam kilka meczów będzie musiał Armstead odpuścić, a jak Armstead odejdzie, to zastąpi go długofalowo. Taki jest plan na Patricka Paula na pewno. Jeśli chodzi o zawodników, to Patrick Paul, właśnie Jalen Wright, Mo Kamara, miałem go wyżej notowanego, no i Malik Washington w szóstej rundzie, to jest chyba największy steal tego draftu. Dolphin skrzydłowy, który mam wrażenie, że spadł wyłącznie ze względu na nieimponujące warunki fizyczne, poza tym jest fantastyczny i uważam, że jako trójka koło Waddla i Hilla to może być poezja, szczególnie, że Malik Washington jest właśnie takim tym, Amerykanie mówią na to jitterbug, czyli ten szybki bardzo zawodnik, a w zasadzie zwinny bardzo zawodnik, i ja już widzę opcję, w której Tyreek Hill i Jalen Waddle idą w długą, ściągając ze sobą 3/4 defensywa, Malik Washington wtedy operuje sobie na 5-10 yardzie za linią wznowienia i łapie każdą piłkę i dodaje jeszcze od siebie, więc to jest naprawdę bardzo dobry fit do Miami Dolphins. Więc nie podoba mi się brak zaadresowania linii w środku, trade up po righta i może ten chop, ale sami zawodnicy jak najbardziej, reszta na plus.
Minnesota Vikings. Dwa wybory w pierwszej rundzie, potem jeden w czwartej i już pozostałe to 2x6 i 2x7. Na kogo mam zwracać uwagę i w kim pokładać największe nadzieje z tych wyborów od czwartej rundy w dół?
No to ten najwyższy, Kyrie Jackson, corner z Oregonu. To jest corner, który bardzo pasuje do systemu Briana Floresa. To jest corner, których często szukał Bill Belichick w Patriots, a wiemy, że Flores się właśnie od Belichicka z drzewka trenerskiego wywodzi. Wysoki, mimo to atletyczny, solidny technicznie. Najgorsze, co może być, to co powiedziałem przy Lassiterze, czyli że gość jest wzięty, bo jest wysoki, ma warunki fizyczne i tak dalej, ale jest wolny. I to jest coś, co chociażby ugryzło Billa Belichicka parę razy, który szukał takiego cornera, ale zawsze jakoś zawsze coś temu cornerowi brakowało. A mam wrażenie, że Kyrie Jackson to jest właśnie taki corner, któremu nie musi tutaj nic brakować, bo on jest dobrym atletą. On nie biega wolno, może jak na czwartą rundę, to jest naprawdę spory potencjał i wydaje mi się, że Flores już się nim zajmie tak jak powinien. Poza tym Walter Rouse to przyzwoity pick. No, Will Reichardt to był chyba najlepszy kicker w tym drafcie, więc Vikings go sobie zapewnili wcześniej, chociaż wiadomo...
Cmentarzysko kopaczy.
Tak, więc najważniejsze rzeczy dla Vikings wydarzyły się w pierwszej rundzie zdecydowanie. Zarówno JJ McCarthy, jak i Dallas Turner. Fajne podbicie to Kyrie Jacksonem, a pozostali zawodnicy to albo już kicker, albo tacy, którzy będą walczyć o to, żeby w ogóle zostać w składzie na sezon.
Jak wzięli tego kickera, to widziałem wpis, że oho, zrobiło się to, co się dzieje w drafcie fantasy. Pierwszy gościu bierze kickera i za chwilę wszyscy biorą, bo się zaraz połapią, że może ich zabraknąć, bo po Reichardzie on był pierwszy, była z trzech, którzy poszli szybko, tak?
Tak, szybko, tam szybko czterech ich poszło w krótkim czasie.
Czy czterech, tak, więc Vikings wzięli pierwszego z nich. No zobaczymy, ja jak zobaczyłem, że Vikings wzięli kickera, to aż mnie lekko zmroziło, bo chłopie... Powodzenia.
Szykuj się, tyle
mam ci do powiedzenia. New England Patriots, Drake May w pierwszej rundzie, no a później ogrom wyborów do ofensywy, nawet jeszcze jeden rozgrywający, Joe Milton w szóstej rundzie.
Jeśli chodzi, zacznę od tego, co mi się nie podoba i to jest to, o czym mówiłem już w przypadku innych. Nie podoba mi się trochę podejście do linii ofensywnej, w sensie lubię Kaydena Wallace'a, lubię Laydena Robinsona, ale uważam, że jeden i drugi byli wybrani troszkę za wysoko. Ale to jak powiedziałem w przypadku Kaydena Wallace'a, to kwestia tego, że zaczęli schodzić ci tackle bardzo szybko i nawet Elliot Wolf powiedział, że myśleliśmy o trade-downie, bo stwierdziliśmy, że to nie jest miejsce na Kaydena Wallace'a jeszcze, ale potem stwierdziliśmy, że to ryzyko, biorąc pod uwagę to się dzieje z tymi tacklami i jak chcemy gościa, to bierzemy gościa i wzięli. Więc jest to reach. Jest to troszkę zbyt wysoki wybór, to samo z Laydenem Robinsonem. Nie podoba mi się to u Patriots, że Caden Wallace jest ich planem aktualnym na lewego tackla, a jest gościem, który grał wyłącznie na prawym, czyli wzięcie w trzeciej rundzie gościa trochę za wysoko, nawet jeśli jest zdolny, i przerzucenie go na drugą stronę linii, no to jest troszkę ryzykowny plan idąc w sezon. I to mnie najbardziej uwiera, bo w zasadzie wszystko inne zostało zaadresowane, tylko ten lewy tackle świeci pustką, bo jest tam Wallace i Chucks Okorafor, czyli dwie absolutnie niepewne niczego rzeczy. Natomiast reszta draftu mi się bardzo podoba. Podoba mi się bardzo podejście do skrzydłowych. Bałbym się, gdyby na przykład Patriot wzięli na skrzydłach no, dwa projekty jakieś takie, że no, taki zawodnik boom or bust, albo spełni potencjał, albo nie. Na przykład taki Troy Franklin to jest taki mocno boom or bust. Co z Drake'em Mayem, który też jest uznawany trochę za takiego prospekta mimo ogromnego potencjału. No mogłoby się skończyć źle, mogłoby się okazać, że oni wszyscy razem strzelają Patriots w twarz i nic z tego nie wychodzi. Podoba mi się podejście, ponieważ Jalen Polk to jest taki no bardzo bezpieczny wybór skrzydłowego. To przede wszystkim to jest gość, który prawdopodobnie nigdy nie będzie top 10 skrzydłowym, ale to jest gość, który poniżej pewnego poziomu nie zejdzie i jest takim pewnym przyjacielem rozgrywającego, który potrafi się znaleźć na boisku w odpowiednim momencie. To jest bardzo ciekawe, że trafił do Patriots, bo jednym chyba z najczęściej słyszalnych przy Jalenie Polku porównań był Jacoby Myers. Czyli taki wieloletni, solidny, skrzydłowy, który na pewno będzie drużynie pomagał. Nie rozwinie się może w nic wielkiego, ale jest okej. Okay. Ale jest okej okay, lub po prostu bardzo dobry. Że taka jego podłoga to wczesny Jacoby Myers, nie ten aktualny, tylko jeszcze ten troszkę wcześniejszy w Patriots, a jego sufit to Keenan Allen, bo Keenan Allen jest taką jakby ostateczną wersją tego typu skrzydłowego. Czyli, że nie jest zbyt eksplozywny, nie miał dobrych testów, ale potem wchodzi na boisko i się okazuje, że gość po prostu umie grać w futbol, umie się znaleźć, umie łapać piłkę, wszystko się zgadza, więc Polk jest czymś takim. A Javon Baker to jest postawienie w dużej mierze na potencjał, więc połączenie tej pewnej opcji przyjaciela rozgrywającego z gościem z dużym potencjałem, to uważam solidne podejście do pozycji, więc skrzydłowi na plus, liniowi na minus. No Joe Milton to jest w ogóle... Patriots wzięli mojego ulubionego, dostępnego rozgrywającego w postaci Drake'a Maya, bo odstawiłem Caleba Williamsa już dawno jako pewny wybór do Bears. No to powiedzmy z tych, którzy mogli trafić do Patriots, Drake May był moim zdecydowanie najbardziej ulubionym, a potem wzięli mojego zdecydowanie najbardziej ulubionego rozgrywającego z tych, którzy są poza pierwszą rundą i byli poza jakąkolwiek konwersacją w temacie wysokiego wyboru, czyli Joe Miltona. Obaj potrafią huknąć z łapy tak, że kapcie spadają. W przypadku Joe Miltona problem jest taki, że nigdy nie wiadomo, gdzie ta piłka poleci po prostu i dlatego jest w szóstej rundzie, bo gdyby było wiadomo, to by szedł w pierwszej razem z całą ekipą. Na pewno jest to ciekawa opcja po prostu pod takim względem, że no lubię go. Wiadomo, że nikt nie planuje, bo najgorsze, co by mogło być, to by gdyby się okazało, że Patriots nie wzięli rozgrywającego w pierwszej rundzie, nie wiem, zrobili trade down albo coś i potem wzięli tego Joe Miltona w szóstej. To nagle wszyscy by zaczęli gadać, żeby gość musi, on musi po prostu rozwinąć się w startera. Na szczęście nie. Może być po prostu jakąś opcją, nie wiem, jakieś zmyłki, akcje specjalne, taki trochę Tyson Hill, bo on bardzo dobrze biega. Może. Na pewno na Hail Mary, bo huknięcie w łapie na oślep ma takie, że do Hail Mary idealne. Tam latają filmiki po internecie, po Twitterze, że jak Joe Milton rzuca pomarańczą na 120 yardów. Fantastyczne, naprawdę. Naprawdę ogląda się to z przyjemnością, jak gość rzuca piłką futbolową na 85 yardów, a potem robi salto. Fenomenalne. Na boisko nie ma to przełożenia za bardzo w NFL, ale te filmiki są super. I dodam jeszcze na koniec... jedyna, największa chyba dzika karta moim zdaniem tego draftu. Jaheim Bell w siódmej rundzie wybrany. Zawodnik, którego ja miałem wyżej notowanego, ale spadł chyba dlatego, że drużyny nie bardzo wiedzą, co z tym fantem zrobić, bo to jest taki zawodnik, który jest dobry z piłką w rękach, dobry atletycznie, no ale raczej nie jest tight endem grającym za często jako ten tight end w linii ustawiony, bardziej jako ten H-back to się mówi, czyli ten wybiegający z pozycji fullbacka, na przykład trochę ze slota. Taka absolutna dzika karta, bo to jest gość, którego jeśli będziesz w stanie dobrze używać, to może być twoim wartościowym zawodnikiem na lata. Natomiast jeśli nie znajdziesz na niego sposobu, to za rok go nie będzie w lidze. Taka absolutna dzika karta w jedną albo w drugą stronę, nic pomiędzy.
New Orleans Saints, tutaj wyczerpująco powiedziałeś o Patriots, to przeskakujemy do następnej drużyny. Tutaj trafia siódmy rozgrywający tego draftu, ale Spencer Rattler, 138 wyborów po Bonixie jest wybrany i to jest największa w historii NFL różnica, dystans pomiędzy jednym, a pomiędzy w ogóle kolejnymi po sobie wziętymi rozgrywającymi. Ale pewnie nie o Rattlera rozbija się ten draft Saints, prawda?
No nie do końca, w sensie częściowo też, no bo to na pewno jest bardzo ciekawe, że to akurat oni go wzięli i że to on był tym best of the rest po pierwszej rundzie i dlaczego tylko w piątej rundzie, kiedy wydawało się, że powinien pójść wyżej. Z różnych względów, jak to z rozgrywającymi bywa, niektórzy rozgrywający idą zdecydowanie za wysoko z różnych powodów, a inni idą za nisko z różnych powodów, bo akurat nie było żadnej drużyny, która miałaby potrzebę i go lubiła i tak dalej. Lubię takie właśnie piki, jeśli chodzi o sleeperów dla Saints. Christian Boyd i Bob Mims to są moim zdaniem takie dwa wybory, które po cichu mogą stać się bardzo ważne dosyć szybko. Może nie Mims, ale Boyd tak. Myślę, że Boyd może dość szybko stać się ważnym ogniwem, mimo tego, że został wybrany w szóstej rundzie. Kool-Aid McKinstry to oczywiście spadający corner dla niektórych z wartością pierwszorundową, więc w drugiej rundzie jak najbardziej. To ten Rattler. Ciekawi mnie w kontekście Dereka Carra. Derek Carr zostaje na ten sezon i prawdopodobnie jeszcze kolejny w Saints. Biorąc pod uwagę, jak ma skonstruowany kontrakt i jakie to będą gwarantowane pieniądze, no ale no, Derek Carr długofalowo żadną odpowiedzią w Saints nie jest. To zdecydowanie. Myślę, że po tym, jak się prezentuje jak na razie, to spokojnie możemy stwierdzać, że no, nikt tam nie będzie chyba myślał o przedłużaniu mu kontraktu, o ile nagle nie zacznie grać lepiej. Na razie jest solidną opcją. No, mimo tego, jaki ma kontrakt, to można powiedzieć, że to jest solidna opcja tymczasowa, tak mi się wydaje. Że tego rozgrywającego na lata Saints to sobie dopiero będą szukać. Nie stwierdzę, że będzie nim Spencer Rattler zdecydowanie, ale gdybyś powiedział mi, który z rozgrywających poza pierwszą rundą ma potencjał, żeby faktycznie kiedyś może jakieś tam mieć małą szansę na to, żeby zostać starterem w tej lidze, no to wskazałbym Rattlera, więc pod tym względem to jest ciekawy wybór Saints.
New York Giants, osąd tej klasy.
Osąd tej klasy, bo dobra klasa, mała klasa, ale dobra klasa. Wydaje mi się, że każdy wybór mi się podoba, więc jest sześć wyborów i każdy lubię. Malik Nabers to oczywiście no-brainer w tym miejscu draftu, to nawet nie ma o czym mówić. Safety Tyler Nubin, okej, może nie jest, to nie była to klasa safety, którą jakoś super lubiłem, ale w tym miejscu w połowie drugiej rundy jak najbardziej. Troszkę będzie miał problemy atletyczne Tyler Nubin, no bo nie jest zbyt atletycznym safety, muszą więc Giants liczyć na to, że on swoją inteligencją i ustawianiem się nadrobi swoje braki atletyczne. Podoba mi się Andrew Phillips, podoba mi się Theo Johnson a propos atletyzmu, czyli chyba najbardziej atletyczny tight end tego draftu, który może szybko pomóc, szczególnie, że chyba oficjalnie już Darren Waller kończy karierę, mam wrażenie, więc przyda się tight end na pewno w Giants. Tyron Tracy jak na piątą rundę, on jest dość stary jak teraz Nick Becka, on ma bodajże ponad 24 lata już, więc to jest takie no taki zawodnik na jeden kontrakt chyba, no bo kończy mu się ten kontrakt, będzie miał 27-8 lat i wtedy co, więc no raczej nie daje się długiego kontraktu, natomiast w piątej rundzie taka, to może być solidna wartość. I Darius Muasau w szóstej, taki zawodnik do głębi, ogólnie solidna klasa. Nie mam wyboru, do którego chciałbym się czepnąć. Są raczej solidne i dobre wybory i tyle.
New York Jets w takim razie, czyli znów przeskakujemy tylko jedną szatnię. No i tutaj bardzo mocno poszli w atak. Dopiero dwa ostatnie wybory to jest defensywa, ale spotkałem się z takim określeniem, że Malachi Corley, czyli skrzydłowy, po którego podskoczyli z małej szkoły Western Kentucky, to zastępca Randalla Cobba w roli przyjaciela Aarona Rodgersa, że taki właśnie trochę skrzydłowy, trochę wcześniej running back, więc raczej cuda z piłką po złapaniu ma robić.
Tak, Malachi, czy tam Malakai chyba nawet mówią o nim. Malakai Corley no jest takim też taką dziką kartą tej klasy skrzydłowych, mam wrażenie trochę. Bo on musi trafić w odpowiednie miejsce, żeby wypalić po prostu, bo on jest takim trochę gadget playerem, trochę. No, trzeba wiedzieć, jak go używać. Po prostu trzeba wiedzieć, jak go używać. To nie jest w jego przypadku taka prosta sprawa, że on biegnie z kimś jeden na jeden, robi świetną ścieżkę i łapie piłkę. Nie, trzeba troszkę wiedzieć, jak do niego podejść. Pytanie, czy Nathaniel Hackett jest kimś takim, bo to jest największy problem, jaki miałbym z tym fitem. bo sam zawodnik jak najbardziej mi się podoba w tym miejscu. Rzecz, która mi się, zawodnik, który mi się podoba, to Quant Stiggers również, cornerback z piątej rundy, czyli też jedna z ciekawszych historii tego draftu. Gość, który zrezygnował z uczelni po śmierci ojca, miał małe problemy, musiał pracować byle gdzie, żeby w ogóle się utrzymać. Nagle trafił na testy do Ligi Kanadyjskiej, złapał się tam, okazało się, że świetnie gra w tej Lidze Kanadyjskiej i teraz przystąpił do draftu jako wciąż młody 22-letni zawodnik i zostaje w nim wybrany, więc świetna historia. Jeden z nielicznych zawodników wybranych bez choćby zagrania jednego meczu na uczelni w Stanach. Więc bardzo pod tym względem ciekawi. Rzecz, której nie rozumiem, dwóch running backów, dwóch solidnych running backów, Braylon Allen i Isaiah Davis, kiedy jest oczywiście Breece Hall, Izraela Banikanda powinien dostać swoją szansę, a teraz nie wiem, jak to będzie wyglądało z tymi dwoma. Tam jeszcze Jets pod tym względem mają swoją głębię, więc no, ale no nie będę tu narzekał na to, że wybrali kogoś w piątej rundzie, tak? Więc to jest, jak chcieli kolejnego running backa, to wzięli. Braylon Allen, to ciekawostka, był zdecydowanie chyba najmłodszym zawodnikiem całego draftu. On dopiero 20 lat skończył. Także o ile przed chwilą w Giants Tyrann Tracy był zawodnikiem na jeden kontrakt, to Braylon Allen wręcz przeciwnie, bo jak skończył mu się ten kontrakt, to będzie w wieku Tyrona Tracy'ego teraz.
Philadelphia Eagles. Jakoś tak się ciekawie ten alfabet łączy, że nie przeskakujemy tak mocno radykalnie. Dopiero byliśmy w NFC East, jesteśmy tutaj z powrotem z Philadelphia Eagles. Quinion Mitchell w pierwszej rundzie im się zsunął, w drugiej rundzie Cooper DeJean, czyli ten zawodnik, o którym mówiliśmy, że jest jednym z najlepszych, jacy zostali po pierwszej rundzie. No cóż, Howie Roseman znowu to zrobił. No i Jeremiah Trotter Jr. z Clemson, tam gdzie dawniej grał jego ojciec, trafia do Eagles.
Legacy historia, pick, tak zwany.
Tak, historia podobna do Joya Portera Jr. z zeszłego sezonu, który trafił do Pittsburgh Steelers, tak jak tam między innymi, gdzie grał jego ojciec.
Tak jest. Jeśli chodzi o Eagles, no to przede wszystkim to przebudowa sekundary, Quinion Mitchell jako przyszły cornerback numer jeden, Cooper DeJean jako cokolwiek im się zamarzy w tym sekundary, bo wszędzie może grać. To jest na pewno Howie Roseman miał też trochę szczęścia, że mu się ten Mitchell zsunął, że się DeJean zaczął zsuwać, ale no swoje zrobił trade-up po DeJeana, więc to nie jest też tak, że Howie miał szczęście i znowu mu wszystko w ręce spadło. Nie, teraz sam zrobił trade-up, zawalczył o to. Jalix Hunt jest ciekawym zawodnikiem, bo to jest zawodnik, który bodajże zaczynał jako dość lekki safety na uczelni i z każdym kolejnym rokiem dokładał kolejnych kilogramów i przeistaczał się w edge rushera, więc ciekawy może być tutaj potencjał do odkrycia. Will Shipley jako one-two-punch, może nie jako one-two-punch, jako taki bardziej dwójka przy zakładzie Barclayu. Też może być ciekawy. Skrzydłowi Aina Smith i Johnny Wilson. Johnny Wilson to jest w ogóle gość, który ma ponad 2 metry wzrostu, czy tam około 2 metrów wzrostu. Jest nietypowym bardzo skrzydłowym. Więc dobry draft. Kolejny dobry draft Eagles. Trudno się do czegokolwiek przyczepić. Nie mam piku, który mi się nie podoba. Jest wiele takich, jak oczywiście cornerzy, czy jak Trotter, czy nawet Hunt, którzy mi się po prostu podobają.
Pittsburgh Steelers zewsząd chwaleni za ten draft. Zwraca się uwagę na to, że Troy Fautanu w pierwszej rundzie, Zach Frazier, center z rundy drugiej i Mason McCormick, guard z trzeciej, to mogą być szybko gracze odgrywający dużą rolę w linii ofensywnej, ale pomiędzy nimi dwóch graczy o nazwisku Wilson zostało wybranych, więc rodzina Wilsonów rośnie w siłę w Steelers, no bo tam przecież jest Russell Wilson. Jak oceniasz ten draft? Czy też podzielasz te bardzo pochlebne zdania?
Podzielam. Drugi rok z rzędu świetny draft Steelers, bo rok temu też się zachwycałem ich draftem, więc uważam, że to przebudowa linii w ciągu jednego draftu, moim zdaniem, bo nie wyobrażam sobie, żeby Frazier i Fautanu nie grali od razu i nie grali przynajmniej solidnie, a wcale się nie dziwię, jak McCormick też będzie wystarczająco dobry. Oczywiście zależy, na ile tego Steelers będą potrzebować, bo nie jest tak, że oni nagle wszystkich 5 pozycji na linii potrzebują. Potrzebowali centra, mają Fraziera, potrzebowali tackla, przynajmniej jednego, mają Fautanu, a z McCormickiem jako gardem się zobaczy. Te pierwszych 5 pików, czyli Fautanu, Frazier, dwóch Wilsonów i McCormick, zdecydowanie jakby Steelers po prostu z mojego boardu ciągnęli, także to mi się podoba. Roman Wilson to może być trochę Amon-Ra St. Brown tego draftu. Mam wrażenie, że no wybrany daleko, bo no może warunków fizycznych trochę nie bardzo, trochę czegoś jeszcze brakowało i tak się zsuwa i nagle ktoś go weźmie i się okaże, że gość jest po prostu świetny. Nie mówię, że będzie aż tak dobry jak Amon-Ra St. Brown, ale może nie zdziwi mnie, jak na przykład w pierwszym sezonie będzie najlepszym skrzydłowym Steelers i będzie taką ulubioną opcją któregokolwiek z rozgrywających, pewnie Russella Wilsona. Peyton Wilson miał problemy z medicalami i z kontuzjami ostatnio, ale jeśli będzie zdrowy, to jest jednym z bardziej atletycznych linebackerów tego draftu i do tej defensywy Tomlina przyda się nawet bardzo.
No to przeskakujemy dalej. San Francisco 49ers. Zmierzamy do końca naszych wszystkich drużyn w NFL. Ricky Pearsall w rundzie pierwszej. Ostatecznie to, o czym sobie rozmawialiśmy w piątkowym odcinku, nie wpłynęło to w żaden sposób na Deebo Samuela i Brandona Ayuka. Co więcej, nawet jeszcze jednego skrzydłowego. Tak, przynajmniej na razie, nawet jeszcze jednego skrzydłowego w czwartej rundzie Kawinga z Arizony dołożyli sobie 49ers. A cały ten draft jak zbiorczo wygląda?
Dobry, powiedziałbym, że po prostu dobry, ani jakiś super świetny, który bym się zachwycał, jak nie wiem, jak Steelers, ani jakiś beznadziejny, przy którym bym narzekał, jest po prostu dobry. To jest swoją drogą ciekawe, bo jak spojrzysz na drafty 49ers w ostatnim czasie, to mam wrażenie, że oni się trochę ślizgają. Bo udało im się, no wiadomo, trafili Brocka Purdy'ego z ostatnim pikiem draftu. To automatycznie daje ci możliwości. Ale jak sobie przypomnisz, no oczywiście największy ich strzał w płot to jest oczywiście Trey Lance i to jest potężny strzał w płot, którego nie wypominamy im chyba tylko wyłącznie dlatego, że trafili z Brockiem Purdy'em i szybko załatali tę dziurę. Natomiast jak popatrzysz na ich drafty, to te drafty ostatnio nie były dobre. Więc co jest dość nietypowe, bo chwalimy Lyncha jako jednego z najlepszych GM-ów w lidze. Tymczasem, no, jak popatrzysz na... Okej, ubiegłoroczny draft, no to jeszcze jest czas. Wiadomo, że jest czas i to będziemy oceniać później. No ale żaden z tych zawodników nie był takim... Nie był zawodnikiem, który od samego początku był jakąś ważną postacią. G.I. Brown może jako taki rotacyjny safety był przydatny. Patrz na draft 2022, no to jest tam Purdy. Ale kto jeszcze? Kto tu zrobił cokolwiek w tym czasie poważnego dla 49ers? Niewielu, szczerze mówiąc. Mamy Drake'a Jacksona, który jest no, rotacyjnym edge rusherem i to jest tyle. Tyron Davis Price, czyli running back wybrany w trzeciej rundzie, ma w karierze 120 yardów. Także przez dwa lata, co to w ogóle jest? No i nieróżnie. No Spencer Barford może liniowy co najwyżej, natomiast reszta różnie. Patrzymy na draft Treya Lensa, oczywiście Trey Lance. No jest tam Elijah Mitchell i Talanoa Hufanga, dwa ostatnie wybory. To tymi ostatnimi wyborami w draftach się Niners startują. Uratowali się Purdy'em, uratowali się wcześniej Hufangą i Mitchellem, bo poprzednie wybory w tym drafcie, kolejny running back w trzeciej rundzie, który nie wypalił, Trey Sermon chociażby. I tak to się kręci. I tak na dobrą sprawę takim blue chipperem, jak już wspomniałem, czyli tym talentem pierwszej wody, ostatnim, który trafili Niners, to jest Brandon Ayuk w 2020 roku. Trochę czasu już minęło, jak na drużynę, która no, cały czas jest w czołówce ligi, no i pasowałoby, żeby te drafty były jak najlepsze, bo to ułatwia walkę o mistrzostwo, na której 49ers zależy. Ten draft uważam jest solidny. Też nie widzę żadnego blue chippera, ale Ricky Pearsall może być ciekawy w systemie Kyle'a Shanahana. Renardo Green był takim moim sleeperem tego draftu, patrząc po 49ers, tym, że wybrali go w drugiej rundzie, to jednak chyba nie sleeperem, jednak chyba drużyny wiedziały o nim całkiem dobrze. Dominik Puni, bardzo podoba mi się Dominik Puni, potrzebowali 49ers pomocy w linii ofensywnej, albo garda, albo takla najlepiej na prawą stronę, tymczasem Dominik Puni jest albo gardem, albo taklem, jak ci będzie pasowało, także pod tym względem jest dobra opcja. No i oczywiście klasyczny running back w trzeciej, czwartej rundzie, Isaac Guerrero, gość, który atletą jest znakomitym, tylko nie zawsze wie, gdzie biegnie, ale tak poza tym postawienie na warunki fizyczne zdecydowanie. Malika Mustafę też lubię, chociaż trochę mi się to dubluje, bo jakbym miał porównywać jakiegoś Malika Mustafę, to bym wskazał Hufangę. Więc jestem ciekaw, czy to jest po prostu jego backup i zastępstwo teraz, jak Hufanga będzie, no wraca do zdrowia po zerwanym więzadłach krzyżowych jeszcze. Czy to będzie jego zastępstwo teraz i ewentualnie kiedyś, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby grali jednocześnie razem na boisku, bo są zbyt podobni do siebie. No ale może Niners znajdą jakiś sposób. Generalnie solidny draft, na pierwszy rzut oka lepszy mam wrażenie niż te poprzednie, ale czy faktycznie będzie lepszy, to się okaże.
Przed nami w takim razie Seattle Seahawks. Tutaj 4 wybory do defensywy, z czego 2 cornerbacków, 3 wybory do linii ofensywnej i jeszcze po drodze tight end w 4 rundzie AJ Barner z Michigan. Jak to podejście Seahawks oceniasz? Czy nie brakuje ci edge rushera, bo nie widać takiego w zestawieniu?
Brakuje. To jest rzecz, do której bym się czepnął tego draftu, że nie ma edge rushera, kiedy to była no jedna z, jeśli nie największa potrzeba Seahawks. Rozumiem całkowicie odpuszczenie edge rushera w pierwszej rundzie, kiedy Byron Murphy był dostępny, to już mówiliśmy, że absolutnie mi to nie przeszkadza, patrząc z ich perspektywy. Podoba mi się bardzo Christian Haynes jako guard, może im bardzo ładnie wejść do linii, mam wrażenie, już od pierwszego dnia do pierwszego składu. No natomiast później faktycznie, no chociażby jakiś jeden rozwojowy ten edge rusher się przydał, no nawet jeśli gdzieś w kolejnych rundach to warto by było zaadresować. Tyrese Knight też tak średnio, miałem lepszych linebackerów na tablicy według mnie, ale mam wrażenie, że linebackerami było trochę jak z tight endami w tym drafcie, że każdy miał inny board i po prostu było to nie do przewidzenia, jak oni pójdą, stąd też między innymi AJ Barner w czwartej rundzie, kiedy niektórzy mieli go gdzieś w szóstej, ale z kolei ja Barnera lubię wystarczająco, żeby stwierdzić, że czwarta runda to nie jest na niego za wysoko. Te pierwsze dwa wybory mi się najbardziej podobają, Murphy i Haynes, potem jest nieźle, aczkolwiek nie jest to coś. No może DJ James w szóstej jeszcze, to taki spadający cornerback, który może im się przydać. A tak poza
mają
tym
doświadczenie w spadających cornerbackach, którzy tak, nagle się przydają, tak. Także może...
Tak, więc może to być kolejny. Wybrali jeszcze Nehemiah Pritchetta wyżej niż DJ James, ale mi się bardziej DJ James akurat podoba, także to on jeszcze pod tym względem.
Tampa Bay Buccaneers. Przypominamy, że tu w pierwszej rundzie Graham Barton z Duke trafił, czyli ten bardzo uniwersalny, liniowy, ofensywny. A co tam się wydarzyło w późniejszych rundach, co zwraca twoją uwagę?
Ten środek mi się podoba. Trzecia, czwarta runda. Taki Smith, Jalen McMillan, Bucky Irving. To są wszystko zawodnicy, których lubię, którzy mogą być przydatni. Jalen McMillan jako dodatek do Mike'a Evansa, Chrisa Godwina, jak najbardziej. On już zresztą ma doświadczenie, ponieważ na Uniwersytecie w Washington był dodatkiem do Roma Aduza i Jelina Polka, także pod tym względem ma doświadczenie bycia tą trójką. Bucky Irving to nie jest biegacz, który kiedykolwiek będzie jedynką samodzielną, ale jako część komitetu jak najbardziej przydać się może. I taki Smith, jestem ciekaw, z Georgii, miejscowy chłopak z miejscowej uczelni, więc jako safety może im się przydać. Jedynie co mi się nie podoba, to Chris Braswell w drugiej rundzie tak wysoko, aczkolwiek doskonale wiem, że to nie jest tylko zdanie Buccaneers, że cała liga raczej miała go w tych okolicach wybranego, sklasyfikowanego, po prostu ja mam go troszkę niżej niż wszyscy inni, dlatego tutaj nie będę się absolutnie upierał.
Tennessee Titans, przedostatnia drużyna w naszej wyliczance i tam uwagę zwraca, że w drugiej rundzie i to z wysokim 38 numerem ląduje Tyvondre Sweat z Teksasu, defensive tackle, który no, ma problemy pozaboiskowe, teraz był aresztowany za jazdę pod wpływem. Kawał wielkiego chłopa, który wydawało się, że no, talentem może pójść wysoko, ale tym co zrobił poza boiskiem zapaskudził sobie CV. Czy to jest największe zaskoczenie w wykonaniu Titans?
Tak. To znaczy ja oczywiście kocham Tyvondre Sweata na boisku, ale no po tym, co się wydarzyło w drugiej rundzie bym go nie wziął, bo tak jak mówiliśmy, no, mieć na przykład jazdę pod wpływem gdzieś tam 2 lata temu na uczelni, to jest jedno, ale mieć jazdę pod wpływem 3 tygodnie przed draftem, kiedy wszyscy inni wiedzą, że teraz trzeba się pilnować, bo to teraz najgłupsze rzeczy wychodzą i mogą zaszkodzić, no to świadczy o tym, że może niekoniecznie dojrzały jest jeszcze Tyvondre Sweat do tego, żeby być na wysokim poziomie. Niemniej widać plan Titans na ten draft. Wybrali jednego z największych ofensywnych liniowych w postaci JC Latama i chyba największego zdecydowanie defensive tackle, czyli Tyvondre Sweata. Reszta draftu jakoś nie imponująca. Jaquan Jackson jest ciekawą opcją z tego względu w szóstej rundzie skrzydłowy, że on jest returnerem i chyba będzie pasował do tych nowych kick-off returnów. Mam wrażenie, że to jest taki, może nawet pod te nowe kick-offy wybór. A tak poza tym to okej, ale nie zachwyciło mnie nic za bardzo w tym drafcie Titans. Wiadomo, że taki talent jak JC Latham z 7 to jest jak najbardziej dobry wybór, no ale zresztą, żeby mówił tu o jakichś stylach czy zawodnikach, którzy już od pierwszego dnia mogą być starterami, no to Tyvondre Sweat jak najbardziej, ale tak z pozostałych to nie bardzo.
No to dochodzimy do Washington Commanders i zamykamy całą tę karuzelę. Jaden Daniels w pierwszej rundzie jest numerem drugim. Na początku drugiej Jerzan Newton, o którym mówiliśmy, czy Johnny Newton, który wypadł z rundy pierwszej. Mówiliśmy w piątek, że jeden z najlepszych zawodników, to jeden z najlepszych zawodników, jacy pozostali do wzięcia. Też widzę znajome nazwisko z setnym wyborem skrzydłowy Luke McCaffrey. Z tych McCaffreyów zna Adam Peters, generalny menedżer Washington Commanders, rodzinę McCaffreyów, więc trochę tutaj znajomości zadziałały, ale o Commanders mówiliśmy w naszym odcinku o drużynach, dla których to ważny draft. Jak wywiązali się ze swojego zadania, znalezienia, no być może kilku nawet filarów na przyszłe lata Washington Commanders?
Moim zdaniem bardzo dobrze. Jeśli chodzi o drugą rundę, wszyscy chyba mam wrażenie spodziewali się ofensywnego wyboru z tą 36, ale szanuję podejście Petersa i Commanders, że no jeśli spada mi w ręce taki talent jak Johnny Newton, którego mamy pewnie, mieli na pewno ocenionego na pierwszą rundę, no to czemu mam nie skorzystać, tak? No i tyle. Szczególnie, że przypomina mi historia Newtona, trochę historię Christiana Barmora z draftu 2021, kiedy on miał być też pierwszorundowym wyborem. Mówiło się o tym, że Patriots go mogą wziąć z 15, nawet jeśli nie będą brali rozgrywającego. Ostatecznie Patriots wzięli rozgrywającego Maca Jonesa, a Barmora i tak wzięli w drugiej rundzie, bo się okazało, że z jakiegoś powodu zleciał. I teraz okazuje się, że Barmor no, jest świetny. Był być może, szczerze mówiąc, myślę, że mogę powiedzieć z ręką na sercu, że Christian Barmor był najlepszym zawodnikiem Patriots ubiegłego sezonu. Nie była to wysoko zawieszona poprzeczka, no ale był świetny. I teraz dostał przedłużenie kontraktu 4-letnie na 20 kilka milionów rocznie, więc wydaje mi się, że kwestia, że z Newtonem może być podobnie, że to może być podobna droga, czyli ten naprawdę spory talent na defensive tackle, który z jakiegoś powodu zleciał do drugiej rundy i ten, kto go zgarnie, kto go zgarnął, mu się poszczęści. Poza tym bardzo lubię inne rzeczy. Ten znak zapytania jeden to był właśnie Bensley, no to tym, co mówiłem, że jako drugi tight end z tablicy. Wszyscy pomyśleli takie, no lubię Sinota, ale tutaj już, tak szybko? To takie było raczej podejście, no ale być może, tak jak mówiłem, ta klasa tightendów była bardzo, bardzo pomieszana. Jeden mały znak zapytania, no opieranie z kwestii swojej przyszłości na offensive tackle na Brandonie Colemanie z trzeciej rundy. Lubię Colemana, ale to jest, no liczyłem, że troszkę wcześniej zaadresują linię ofensywną Commanders. Nie mam nic przeciwko Newtonowi oczywiście, ani Mike'owi Saint-Ristilowi, który będzie świetnym slot cornerem, ale mogli jednak wcześniej. Byli naprawdę ciekawi offensive tackle, między innymi nawet przy tym piku Bena Sinota, o którym powiedziałem. To także ciekaw jestem, jak to wyjdzie w praniu. No i tak jak mówisz, Luke McCaffrey zamknął dzień drugi, brat Christiana, także tutaj koneksje zadziałały i po prostu Adam Peters miał no, informacje z pierwszej ręki na jego temat. Na pewno, jeśli ktoś wiedział o Luke'u McCaffreyu dużo i więcej niż inni w tym drafcie, to był to Adam Peters. Najwyraźniej wiedział wystarczająco dużo, żeby stwierdzić, okej, to na trzecią rundę wystarczy.
No i tak ocena draftu Washington Commanders zależeć będzie od tego, jak wypali Jaden Daniels w tym przecież historycznym drafcie, gdzie 6 rozgrywających poszło w top 12, 5 w top 10. Oni mieli tak naprawdę pierwszy wybór, nad którym można się było zastanawiać, bo Caleb Williams z 1 do Chicago to był pewniak. No i właśnie, tak ten draft
będzie. No i ponoć według Adama Schefter'a długo zastanawiali się, czy on, czy JJ McCarthy.
No proszę.
Znaczy długo, nie, może nie długo, ale że jedyną inną opcją poza Danielsem był JJ McCarthy, że Adam Schefter powiedział, że Drake'a Maya nie chcieli od samego początku, co jest dość ciekawe. Aczkolwiek, no wiadomo było mimo wszystko, że Danielsa, przynajmniej Patriots, wprost Elliot Wolf powiedział, że oni od kilku tygodni wiedzieli, że Daniels idzie z 2 i że od nich się zaczyna draft i że to oni decydują, co się tu dzieje. Więc no może nie była to sytuacja, w której do samego końca się nie mogli zdecydować, czy Daniels, czy McCarthy, no ale sam fakt, że była taka opcja, to gdyby wybrali JJ McCarthy'ego, to wybuchłby taki chaos w tym drafcie, że to pojęcie ludzkie przechodzi.
Oj tak, wtedy domino by się zaczęło sypać. Tak czy inaczej 257 klocków domina się posypało w trakcie draftu, jeszcze do tego dochodzą niewydraftowani wolni agenci.
Prawie
no, ale
długie tyle.
Dzisiaj już Tak, drugie tyle. My dzisiaj śledziliśmy tylko to, co zrobiły drużyny już konkretnie ze swoimi wyborami. Dziękujemy bardzo za to, że byliście z nami wokół tego draftu. Teraz majówka, życzymy wam wszystkim udanego wypoczynku. No i usłyszymy się jakoś w przyszłym tygodniu. Zobaczymy kiedy. My też sobie tutaj z uwagi na majówkę zrobimy małą przerwę, więc w tym tygodniu już kolejnego odcinka nie będzie. Także wypoczywajcie, niech wam nasz draftowe odcinki nasze wam umilają. Mam nadzieję ten czas. No i cóż, słyszymy się na dniach. Pa, pa. Do usłyszenia.